Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. Dzisiaj z wami są
Michał Muradyn-Grabowski i
Adam Harpen-Berlik.
No, także tak. Po dwóch tygodniach to wracamy.
I taka cisza przejmująca.
Taka przejmująca cisza, taka, która może zastanowić wszystkich, co tu się w ogóle będzie dzisiaj działo. Znaczy właściwie to ci, którzy przeczytali tytuł i zobaczyli miniaturę, już pewnie wiedzą, co się będzie działo. Bo jest jeden gwóźdź programu tak zwany.
Sam diabeł. Tak, sam diabeł.
Sam diabeł, czyli Diablo 4. No bo jesteśmy właściwie po pierwszej fazie beta testów. Tych takich zamkniętych, powiedzmy.
Tak.
No i jakieś tam przemyślenia na ten temat mamy.
To są te beta testy, które miały być tylko dla preorderów, ale było takie obłożenie serwerów, że potem się okazało, że w
preorderach,
już,
pre-order.
Że w preorderach już nie ma dostępu do bety.
Tak?
Tak, bo Blizzard coś tam przykrócił, żeby trochę odciążyć te serwery, to zrobili coś takiego w ogóle.
O proszę. A to jest ciekawe. Ja przyznam się szczerze, że ja na przykład też byłem zaskoczony. Chociażby tym, że właściwie tak jak... Bo przypomina mi się moment, kiedy były beta testy Diablo 3. No nie? To było już dawno, dawno temu. I pamiętam, ile kluczy było do zgarnięcia na gram.pl z tej okazji i było ich naprawdę dużo. Bo tam było chyba ich jedna setka, a potem była chyba druga setka też dołożona. A tutaj wyszło na to, że tych kluczy było trochę mniej i ja tam mam takie wrażenie, że też wszyscy byli zaskoczeni, że tych kluczy jest aż tak mało. No cóż, zainteresowanie Diablo 4 było ogromne, ale i to też mnie jakoś nie zaskakuje, bo jakby nie patrzeć, no to jest Diablo, tak?
No właśnie, jakie by nie było, kiedy by nie wyszło, nawet przecież jak Diablo Immortal wychodziło w zeszłym roku, to też wszyscy mówili tylko o Diablo.
Tak, ale to wiesz co, to też jestem zaskoczony, w sensie, gdyby to było tylko na smartfony, to prawdopodobnie może wiele osób by nadal marudziło, natomiast była jeszcze ta wersja PC-towa. Więc znaczy, ja myślę, wiesz, że wszyscy byli zaskoczeni.
Marudzenie, nieważne, że jak mówią, ważne, żeby mówili trochę na takiej zasadzie chyba.
A to też tak trochę rozmawialiśmy o tym wcześniej, że czego by się nie działo, jak bardzo byśmy nie marudzili, to i tak w Diablo wiele osób będzie grało. Więc taka jest też rzeczywistość niestety. Także o Diablo jeszcze porozmawiamy później, tak można powiedzieć w drugiej części podcastu. Natomiast no, tutaj mamy kilka różnych dodatkowych tematów, które się
trochę
pojawiły w międzyczasie.
Trochę takich szybkich strzałów mamy dzisiaj. Kilka.
Tak. Trochę tych szybkich strzałów. Ja ogólnie z tego, co czytałem sobie z rozpiski, tak rozmawiałem z Harpenem, doszliśmy do wniosku, że Harpen myślał, że ja nie będę miał tutaj coś w ogóle niczego do powiedzenia na ten temat. Natomiast okazało się, że jednak nie dość, że pojawiły się punkty wspólne, to jeszcze przypomniało się o jednej rzeczy, którą widziałem. Myślałem, że już nie mogę jeszcze o niej mówić, ale w momencie, kiedy już to słuchacie, już spadło embargo, więc prawdopodobnie no, już widzieliście nawet zwiastun. Jeżeli nie widzieliście zwiastunu, no, to trochę tutaj opowiemy o pewnej grze. Także no cóż, ale zaczynamy.
Tak, pozostając w temacie Diablo, o Diablo 4, tak jak mówiłeś, będzie trochę później, ale postanowiłem przejść sobie wszystkie części Diablo przed premierą 4 i wróciłem do Diablo 2 wczoraj.
Wow.
I kurczę, znaczy w wersję Resurrection, to remake remaster.
Właśnie miałem się pytać ciebie, czy to była ta wersja oryginalna, czy to była wersja ta odświeżona, ta Resurrection
co?
Właśnie,
no, bo to oryginał też jest, to chyba jest w ogóle bym się nie odważył już teraz, tak szczerze powiem.
Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, ja pamiętam jakiś czas temu, jeżeli ktoś pamięta, był taki projekt internetowy, który wskrzesił Diablo pierwsze w wersji na przeglądarkę. I w ramach tej wersji na przeglądarkę można było rozegrać chyba, jeżeli nie pierwszy akt, to pierwszy rozdział tego aktu. I jeżeli się chciało grać dalej, to trzeba było wpisać klucz, to trzeba było ogólnie tam trzeba było założyć też konto i trzeba było po prostu potwierdzić, że to jest twoja gra. Bo ogólnie cała gra była dostępna, tylko trzeba było potwierdzić, wiadomo, że nie jesteś haksiorem, który...
Piratem.
Tak, nie jesteś piratem i powiem szczerze, że to grało się w tą wersję jakoś tak trochę zabawnie, w sensie ona miała swoje minusy, ona nie była jakoś tak mocno responsywna jak... jakbyś grał w normalną grę, natomiast koniec końców pamiętam, że z myszą siedzieliśmy i graliśmy jak głupi przez pół dnia, bo się fajnie w to pykało, więc nie wiem, no nie, natomiast No dobra, to jakie ty tam miałeś przygody z tym Diablo 2 Resurrected w sumie?
Znaczy pierwsze co się okazało w ogóle to, że jestem już w drugim akcie, bo mam jakiegoś save'a tam z premiery, bo grałem na premierę, przeszedłem pierwszy rozdział wtedy. Pierwszy
Jezus
akt.
Maria, teraz sorry, ale kurczę, w głowie miałem to, że skończyłem w drugim akcie, grałem na premierę i miałem tak przed oczami takiego Harpena, który właśnie w dniu premiery tamtej 20 lat temu ponad zostawił grę i wrócił do niej.
Zostawił włączonego kompa w szafie
jeszcze,
i
tak,
wrócił.
Jeszcze okazało się, że grał paladynem, nie? Żeby było śmieszniej, także...
Nie, tak układając wszystko po kolei, to nie pamiętam, kiedy była premiera tego odświeżonego Diablo 2, czy 2 lata temu. W każdym razie kupiłem sobie na premierę, przeszedłem pierwszy rozdział, całkiem przyjemnie mi się grało. Potem wyszło Diablo Immortal, Diablo 4 teraz beta i kurczę postanowiłem wrócić do tego Diablo 2 i myślałem, że będę musiał znowu od nowa zaczynać, a się okazało, że mam tego save'a sprzed tam 2 lat czy iluś. Jestem na tym pustynnym, w tym pustynnym mieście w drugim akcie. I kurczę, po zagraniu w Diablo 4 i w ogóle po zagraniu w innych hack and slash w międzyczasie, tak jakoś to Diablo 2 wydało mi się po pierwsze trudniejsze, ale ten poziom trudności właśnie jest trochę fajny na takiej zasadzie jak tej becie Diablo 4. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że ta gra jest na pewno trudniejsza niż trójka.
Znaczy wiesz co, ja miałem takie inne wrażenie na temat czwórki, że czwórka jest tak jakby, tak jak w przypadku Diablo 3 trochę było to wszystko takie, powiedziałbym, przerysowane. Tak w przypadku Diablo 4 miałem wrażenie, że jest takie ultra przyziemne, nawet bardziej niż to było w przypadku, nie wiem, jakby tak porównywać, gdzie jest Diablo 4, to ja miałem takie przed oczami, że to nie jest to, co, znaczy w dwójce właściwie też to było lekko przerysowane, te wszystkie moce i tak dalej, ale mimo wszystko to jest jeszcze trochę bardziej przyziemne niż w przypadku dwójki czy trójki, już trójkę nawet nie ma co porównywać. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no tak, to faktycznie w trójce, kurczę, to wszystko jest takie, wiesz, rozbuchane, no nie, jest właśnie, no wiele osób mówi, że to jest kolorowe i w ogóle, nie? Natomiast miałem tutaj takie wrażenie, że o ile dwójka była taka właśnie surowa, zimna i no mimo wszystko taka bardziej taka stonowana, tak czwórka jest nawet momentami jeszcze bardziej.
No na pewno nie jest taka kolorowa jak trójka, nie jest też taka szybka jak trójka. Czwórka,
oj, tak.
Tak jak pisałem w wrażeniach, które możecie przeczytać na gramie już, czwórka się wydaje taka bardziej taktyczna, wolniejsza, ale i tak mocno...
Właśnie w ogóle jedna rzecz, która i tutaj też ostatnio przeczytałem taki nagłówek na temat Diablo 4, że największa zmiana, która prawdopodobnie nie spodoba się graczom, to jest brak Infinite Dodge'a.
A to tak, no oj.
I do tego też faktycznie trzeba się przyzwyczaić, bo na przykład tam chyba dodge, kolejny dodge mi wszedł wraz z poziomami albo ze zmianą, znaczy
on,
ekwipunku. Już
teraz on nie w powiem, ogóle jest w formie takiej umiejętności, która tam odnawia się raz na parę sekund po prostu.
Tak, i przy walkach z bossami jest to po prostu widoczne, ale żeby było zabawniej, tak sobie próbowałem to przełożyć na to, jak wyglądały starcia z bossami w Diablo 2. I tam właściwie w pewnym momencie to było takie coś, że ładowałeś sobie cały pasek mikstur. Ładowałeś sobie wszystkie je do plecaka i był tak, podchodziłeś do bossa i robiłeś takie ty,
tak,
tak wiesz, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 i tak sobie pukałeś to, nie?
Ale w trójce to samo, a w czwórce jednak, no kurczę, dzięki
jest
temu,
taktycznie.
Że tak, jest taktycznie, trzeba trochę pomyśleć, bo ktoś powie, kurczę, Diablo, no stoisz i wciskasz lewy przycisk myszy, czy tam kwadrat, czy co innego na padzie i leci, nie? No właśnie, kurczę, po tym weekendzie Diablo
nie.
4, no właśnie nie. I to jest fajne.
Ale wiesz co, ale to jest właśnie to, o czym też rozmawialiśmy, bo to też rozmawialiśmy na temat tego, że właściwie Diablo 2 trochę się zestarzało. Ja, wiesz, nadal patrząc na taki, wiesz, oczyma nostalgii i w ogóle, wiesz, no mam coś takiego, że Diablo 2 nadal mi się podoba, mimo że, wiesz, już tych lat trochę minęło i zawsze jak wracam do grania nekromantą w Diablo 2, to mimo wszystko gra mi się nim dobrze.
No, bo to sentyment, nie? Bo tak obiektywnie patrząc właśnie, jak ta gra wygląda dzisiaj, no to no widać, ile lat minęło.
No, oczywiście, no wiesz, no to jest właśnie to, że w międzyczasie na przykład pojawił się fenomenalny Titan Quest,
tak.
Który ja na przykład, jeżeli miałbym sobie przypomnieć, wiesz, właśnie, co mi tutaj przypomina to, co, wiesz, mam teraz w Diablo 4, czyli właśnie takie bardziej strategiczne podejście do walki z przeciwnikami i w ogóle, no to bym powiedział, że to jest podobne do Titan Questa, gdzie trzeba było trochę kombinować, trzeba było trochę skakać, trzeba było trochę umiejętności, No tylko, że tutaj jest taka jedna różnica, w Diablo 4 jednak jest ten taki system, wiesz, powiedzmy, że w Titan Questie było coś takiego, jak uderzyłeś przeciwnika, to czułeś te uderzenia, tak? Mhm. Że tak jakbyś uderzył faktycznie w przeciwnika. W Diablo 4 jest tak trochę jakbyś, no trochę taki feeling jak w Diablo 2, nie?
No właśnie, w Diablo 2 ładujesz w moby, też tak jest, tak.
Tak, 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 że ładujesz w moby i właściwie to one obrywają, ale trochę tak przechodzi przez nie, nie? Coś na takiej zasadzie, nie? Też jest zupełnie inna ta detekcja postaci, tak? Że wiesz, jak cię okrążą, no to wyskoczyć stamtąd nie jest tak łatwo, nawet na dodżu.
No to w Diablo 3 miałem takie wrażenie, że stoję i w ogóle, wiesz, nawet przez moment nie wiem, gdzie jest moja postać, ale widzę, że życie i tak mi nie spada, bo ściskam tak, wiesz, po prostu na zasadzie pewnie i tak się uda, no bo kurczę, tak sobie umiejętności poustawiałem, takie mam przedmioty, że i tak mi to życie nie spadnie.
W pewien sposób też to jest właśnie ta zmiana, która się też pojawiła właśnie w stosunku Diablo 3 do Diablo 4 i te zmiany widać, nie? Oczywiście mówię, no jeżeli byśmy mieli mówić w ogóle o dwójce, tak? No to mimo wszystko od premiery Diablo 2, które nadal jest dla wielu takim sztandarowym przykładem hack and slasha, to pojawiło się wiele różnych tytułów, które też w pewnym momencie robiło to lepiej. Tak? I nawet jeżeli byśmy sobie spojrzeli na to, jak wyglądał Torchlight, który właściwie został stworzony przez współtwórców tak naprawdę Diablo 3, to też można powiedzieć, że Torchlight w pewnych kwestiach robił no, te rzeczy lepiej niż nawet Diablo 3 po premierze. Co może być dla wielu zaskakujące. Potem, jeżeli tak sobie sprawdzimy jeszcze dodatkowo inne tytuły, na przykład, nie wiem, też wiele osób mówi na przykład Volcen, tak? Z drugiej strony mamy Path of Exile, tak, który cały czas jest rozwijany na skalę kosmiczną i wiadomo, niektórzy mówią, że próg wejścia jest kosmiczny też, ale mimo wszystko, wiesz, ci, którzy mieli grać w Path of Exile, no nadal czują się po prostu, że wiesz, to jest taka idealna gra dla nich, to jest spełnienie pewnych marzeń o hack and slashach jako takich, więc...
Tylko ja mam takie wrażenie, że jest taka pewna niekonsekwencja w tym całym myśleniu o hack and slashach, bo z jednej strony mamy Diablo 3 i ludzie narzekają, że jest zbyt kolorowe, a pojawia się Torchlight, który jest jeszcze bardziej kolorowy i o super hack and slash, fajnie się gra i tak dalej.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest wszystko wina tego, że Diablo mimo wszystko, wiesz co, zaczynało bardziej jako takie surowe, ja bym powiedział takie edgy klimaty, nie? Że właściwie, wiesz, masz mrok, gotyk i jeszcze więcej mroku, natomiast w Diablo 3 trochę tak starano się chyba przekombinować temat. I w Torchlight, wiesz co, to jakoś tak nie boli, dlatego że Torchlight swoją konwencją mimo wszystko jednak od początku taki był. Ja myślę, że to jest chyba największy problem, że dla wielu osób najzwyczajniej w świecie w Torchlight to nie przeszkadza, bo Torchlight taki zawsze był, natomiast w Diablo ludziom przeszkadza, no bo w pewnym momencie ktoś z takiej właśnie gry bardzo chłodnej, mrocznej, wypełnionej właśnie demonami, krwią, gotykiem, szatanem i tak dalej, robi właśnie coś bardziej takiego kolorowego. To może inaczej, to nie jest tak, że Diablo 3 było totalnie kolorowe.
No nie było.
Ale mimo wszystko ta paleta barw oraz art style, który był w Diablo 3, jest troszeczkę inny niż wszyscy myśleli. I właśnie Diablo 4 robi to chyba lepiej w tym momencie już, bo najzwyczajniej w świecie ten świat się zgadza i on jest też taki właśnie ciężki, chłodny. Momentami powiem szczerze, że nawet jak oglądałem cutscenki, to byłem zaskoczony, że już na samym początku w pewnych momentach Diablo 4 serwuje naprawdę dość takie, no, dość brutalne sceny. Więc ogólnie rzecz biorąc, no, ja myślę, że ci, którzy mieli być zadowoleni, będą zadowoleni z takiego rozwoju sytuacji. Oczywiście nadal w tym momencie jest jakaś taka dyskusja na temat kolorów pancerzy i innych tego typu spraw, ale prawda jest niestety kurde taka, że w Diablo 2 również były kolory pancerzy i nawet miałbym, tak jakbym tak sobie spojrzał, to te kolory były jeszcze bardziej takie oczobitne, nie?
Znaczy więc... Diablo 2 momentami jest właśnie, już nawet w tym pierwszym akcie takie kolorowe trochę, tylko że to jest bardziej stonowane.
Tak, nawet
Diablo 3 momentami wygląda, jakby tam ten tęczowy poziom był przez całą grę.
To ogólnie rzecz biorąc, graficznie w Diablo 4 to też zależy od pory dnia, tak? Bo na przykład jak masz dzień, no to jest właśnie faktycznie, tam jest dość jasno, ale jest tak szarowo jasno. Ja bym powiedział, że to jest ta paleta barw zimowa polska.
Nie? Ja miałem trochę takie kojarzenia z, uwaga, GTA 4.
O, to jest dobre, tak, to jest dobre porównanie w sumie. Tak, Diablo 4 ma bardzo podobną, znaczy nie może, nie, że może tak w 100%, ale jednak ta taka szaro-bura momentami jest jakiś kolor, ale on nie jest taki jaskrawy.
W GTA 4 też były jakieś czerwone kurtki, coś takiego, czy bluzy
tak,
przecież,
tak,
nie?
Tak. Ale one były takie było... bardziej ubrudzone, nie? Tak. Nie były takie ten... No.
Tak jakby filtr był nałożony na to wszystko.
Dokładnie, znaczy okej, okay, tam momentami faktycznie coś tam graficznie mam wrażenie, że wiesz co, miałem taki efekt bardzo podobny do tego, co było na przykład w WRC Generations, że tak jakby ktoś chciał odpalić RTX-a, ale nie wiedział jak zanimować kałuże, nie? I wyglądało to trochę dziwnie, ale to był taki moment, że potem chyba się okazało, że to było spatchowane od strony serwera jakoś.
Powinieneś tytuł odcinka zmienić w tym programie na co ma wspólnego Diablo 4 z GTA 4 i WRC Generations.
No, to jest taka zagadka dla wielu, nie? Połączcie kropki. No, ale tak czy inaczej, no, znaczy ja przyznam się szczerze, że powrót do takich starszych gier, no mówię, no wróciłem do Diablo 2 Resurrected, ale tak naprawdę wróciłem na konsoli i tam właściwie najbardziej mi przeszkadzało to, że ten cały system detekcji ataków i w ogóle mi po prostu nie pasował.
Co prawda grałem na PC-cie, ale właśnie na padzie, więc w sumie doświadczenie było bardzo podobne, no i źle się w to gra, tak po prostu. Takiegoś,
tak, no bo
nie
wiesz,
ma tego feelingu walki takiego fajnego, nie ma tej przyjemności z siekania tych potworów już
znaczy
teraz.
Ja ci powiem, że ja mam takie wrażenie, że w przypadku Diablo 2 na konsolach problemem największym jest to, że my przez wiele, wiele lat po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że graliśmy w Diablo 2 na PC-cie i wiesz, tam gdzie kliknąłeś, tam wbiłeś wroga, nie?
Tak.
A tutaj jest coś takiego, że mimo wszystko w Diablo i tej dynamiki brakuje właśnie w wersji konsolowej, kiedy po prostu latasz sobie na padzie i wiesz, chcesz konkretnego przeciwnika uderzyć i nie wiesz jak się konkretnie za to, wiesz, jak konkretnie zachowa się ten system, który po prostu namierza
ci
przeciwnika.
Tak jakby nie atakował punktowo, tak jak przy myszce, tylko jakaś taka strefa ataku była.
Tak, że tutaj może zaatakować, ale nie musi. W Diablo 4 właśnie jest coś podobnego, jest podobne rozwiązanie, tylko że ono się sprawdza zdecydowanie lepiej, bo cała gra jest po prostu inaczej stworzona. W przypadku Diablo 2 jest ten problem, że masz o wiele więcej przeciwników i masz po prostu ten problem z tym, żeby się odnaleźć. No bo jak cię atakuje cała masa tych fallenów, no to sorry, ale no, musisz się jakoś tam skupić, wiesz, chciałbyś tego szamana ubić, nie? Jeżeli ci gra nie pokazuje szamana i wiesz, strzelasz najpierw w lewego, prawego, środkowego tego fallena, a szamana nawet nie uderzysz, no to w tym momencie się zaczyna robić problem.
No bo to jest to, co chyba mówiłeś mi wczoraj, jak się przygotowywaliśmy, że Diablo 2 jest grą, która właśnie powstała w pierwszej kolejności z myślą o PC-tach, o myszce i o klawiaturze.
Tak.
A w przypadku Diablo 4 właśnie mamy grę stworzoną od razu od podstaw odpada, nawet na PC-cie przecież.
I to jeszcze na dodatek... co jest bardzo ciekawe, ta gra od razu ma też crossplay. Więc ogólnie rzecz biorąc, wszyscy mogą grać razem.
I możesz sobie przynosić save'y bez problemu między platformami.
Dokładnie tak, więc jeżeli powiedzmy macie zamiar grać powiedzmy tam na Xboxie, na PC-cie i tak dalej, no to jest bardzo dobra rzecz. Ja przyznam się szczerze, że jeżeli jeszcze jakby się udało, wiesz, żeby kupując jedną grę możesz grać nią wszędzie, to już by w ogóle było, wiesz, cud, miód i orzeszki, moim zdaniem, bo powiem tak, Overwatch pokazał mi, jeżeli mam już mówić o grach Blizzarda, że to jest niesamowicie dobra rzecz mieć właśnie taką możliwość zagrania w grę tu albo tu, bo na przykład miałem takie sytuacje, że na przykład coś musiałem szybko sprawdzić w Overwatchu, miałem dostępnego tylko peceta i po prostu wiesz, sobie włączyłem szybko Battle.neta, odpaliłem sobie grę, a tam mam wiesz, wszystko to co moje i tak naprawdę mogę sobie sprawdzić to na szybko. Ja mówię, kurczę, jakby tak dało się po prostu, wiesz, kupić jedną grę, która jest przypisana do konta Battle.net, a konto Battle.net możesz mieć na PS5, na Xboxie, na Switchu, gdziekolwiek i po prostu sobie możesz tą grę ściągnąć bez względu na to, wiesz, na której platformie jesteś. To byłoby niesamowite. No ale tutaj jeszcze długa, długa droga prawdopodobnie do takich atrakcji, jeżeli w ogóle.
To jest takie nie, no ja myślę, że to się nie wydarzy, wiesz, pieniądz rządzi światem i... Nie
no i ceny na platformach są różne, tak. Więc ogólnie rzecz biorąc każdy chce też swoje zarobić na tym takim, no powiedzmy, że taki dodatkowy procent, takie dodatkowe myto od platformy, tak, więc no niestety to do tego nie dojdzie, ale mimo wszystko fajnie jest, że w grach darmowych, ale też na przykład jeżeli powiedzmy mamy, załóżmy taką sytuację, macie powiedzmy Battlefielda na PC-cie, a to już wiadomo, Electronic Arts, macie Battlefielda na PC-cie kupionego, bo sobie kupiliście, no i na przykład sobie ściągniecie Battlefielda na PS5, bo jest w plusie, no to właściwie możecie też skorzystać z tej okazji, że możecie sobie po prostu zalogować się na swoje konto i mieć wszystko. Tak więc to jest też fajne, tak, bo to nie dzieli wtedy, że to jest wersja PS Plus i nie możesz sobie grać, tylko po prostu masz jedno wspólne konto. Taki cross-platform safe jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Także ja się ogólnie cieszę, że i w Diablo to też jest, bo wiesz, czasami może być tak, że pograsz sobie na PS5, a czasami po prostu będziesz miał laptopa i będziesz chciał sobie pograć na laptopie. Więc to jest zawsze taka opcja w podróży czy gdzieś tam, nie?
No, albo na takim Steam Decku, czy może kiedyś na Switchu nawet.
No, może tak. Chociaż, znaczy, wiesz co, powiem ci, że na Switchu może... Może na Switchu ta gra nie wygląda, jakby miała zeżyć Switcha. Tak w 100%. Natomiast na Steam Decku, no raczej pewnie nie. Obstawiam, że jednak chyba nie doczekamy się premiery Steamowej. Chociaż...
Znaczy tam no chyba można sobie wgrać jakieś zewnętrzne aplikacje i pokombinować coś, myślę, że w jakiś sposób się znajdzie, no ale to zobaczymy.
No to na 100% też, ktoś to wymyśli, tak.
Nie takie rzeczy wymyślali.
Dokładnie tak. No ale dobra, tak jak już jesteśmy do powrotów do przeszłości, to ja bym zaznaczył tutaj Resident Evil 4, dokładnie remake, który, no powiem zupełnie szczerze, czy jestem zaskoczony dziesiątkami i wysokimi ocenami? Nie jestem.
No ja trochę byłem, powiem szczerze, bo...
Czy wiesz, ogólnie rzecz biorąc, na razie sytuacja jest taka, że ograłem demo, bardzo mi się podobało. Nawet nie chodzi o to, że wiesz, grałem wcześniej w Residenta 4, bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy chyba o tym, z nas trzech, czyli ja, ty i Mysza, największe predyspozycje do tego, aby grać i móc się wypowiadać na temat całej gry i porównań, to jest Mysza, bo ja grałem na YouTubie, a ty grałeś 5 minut.
Dobrze, że nie 5 minut na YouTubie.
Tak, natomiast ogólnie rzecz biorąc, no demo jest naprawdę fajne. Jeżeli ktoś nie grał, to warto sprawdzić. Warto też uważać, bo może wyskoczyć Chainsaw Man Mode, który mnie przestraszył i momentalnie wyłączyłem grę i skasowałem. Natomiast z tego, co Mysza mówił, bo jeszcze recenzji u nas nie ma, dlatego, że Mysza jest, jakby nie patrzeć, w rozjazdach ostatnio. Cały czas jeździ gdzieś. Tak czy inaczej sytuacja jest też taka, że Mysza z tego, co mi opowiadał, to mówi, że jest naprawdę fajnie. Że ten Resident Evil 4 remake jest naprawdę godny takich wysokich ocen i chyba tam jedyna rzecz, na którą mówił, że faktycznie by zmienił, to może tam trochę te walki z bossami. Ale teraz to przyznam się szczerze, że nie przypomnę sobie w 100%. Tak czy inaczej, no podobało mu się. Więc recenzja pewnie tutaj pojawi się na dniach, natomiast koniec końców no jest bardzo pozytywnie. Więc jeżeli jeszcze nie graliście, to i premiera chyba tutaj na dniach będzie, więc ogólnie jeżeli się zastanawialiście nad tym, czy warto kupić Resident Evil Remake, w sensie czwórki, to ja myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu, warto zainwestować. Nie wiem, czy ty grałeś ostatecznie, czy nie grałeś?
Ja pograłem chwilę w to demko, gdzieś tam zginąłem po drodze i potem wyłączyłem. Ja to chyba 20 minut pograłem i kurczę powiem, że podobało mi się bardzo ten feeling strzelania, w ogóle ten klimat. Myślałem, że ta gra jest taka, tak jak, bo mówi się o Residentach, że jedynka, dwójka i trójka to tak straszą klimatem fajnie i są horrorami, a czwórka to już bardziej na akcję i to od początku faktycznie widać. Ale kurczę, no nie spodziewałem się, że ten klimat będzie aż taki dobry w tej remake'u czwórki, bo z tego co pamiętam, z tego co widziałem oryginał, jeśli chodzi o Residenta 4, no to jakiś taki wydawał mi się mniej surowy, mniej klimatyczny, taki bardziej lajtowy, o może w ten sposób. A tu kurczę jednak, takie trochę miałem flashbacki momentami z Residenta 7.
No bo to jest jednak mimo wszystko to wykorzystanie tego silnika graficznego,
tak,
nie tego,
no właśnie,
który jest.
Chyba dzięki temu to udało się uzyskać.
Tak, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest o tyle zabawne w przypadku Resident Evil 4 Remake, że tak naprawdę Capcom ponownie pokazuje, że są w stanie robić dobre nie tyle co gry, ale też remake'i. I kurczę, no i ja cały czas mam takie małe marzenie, że kurczę, oni zrobią ten remake Dino Crisis kiedyś. Bo to jest chyba ta seria, która trochę potrzebuje trochę więcej miłości od Capcomu. Ja rozumiem, że Resident Evil to jest flagowa gra survival horror, ale ja myślę, że jeżeli fani by zobaczyli, że się pojawia remake na przykład 1-2 Dino Crisis, to kurczę chyba by rzucali pieniędzmi w monitory i we wszystko. Serio.
Czy nie, bo jak jak powiedziałeś, że masz nadzieję na jakiś remake od Capcomu, to pomyślałem, że jednak wezmą się za tego pierwszego Residenta, który dostał tylko edycję HD.
A to też, tak, ja też uważam, że to jest taka gra, która mogłaby dostać po prostu podobny remake co dwójka i trójka, bo też się tej grze to należy i ja rozumiem, że ten HD remaster jest całkiem spoko, bo trzyma, wiesz, ten oryginalny sznyt. No nie? Mm-hmm.
No tak.
Natomiast mimo wszystko jednak, no też można byłoby to przerobić, ale jest też jedna gra, o której powiedziałem sobie, tak z myszą rozmawiałem, bo tak rozmawialiśmy na temat tego, właśnie wiesz, jakie są zmiany względem oryginału, tak czwórki, wiadomo, na przykład w momencie, kiedy strzelasz, no to nie stoisz w miejscu, tylko po prostu możesz chodzić, tak? No wiadomo, wtedy celowanie jest troszeczkę gorsze, ale wiadomo. Ja powiedziałem myszy jedną rzecz, ja jestem ciekawy, czy to się sprawdzi. Mam nadzieję, że nie, bo życzę tej ekipie jak najlepiej i życzę też, żeby ten remake się udał. Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie na takie, wiesz, zmiany, takie gruntowne względem rozgrywki narzekał w przypadku Silent Hilla 2. Bo prawda jest taka, że jeżeli strasznie, znaczy oczywiście wiadomo, jakość jakością, tak?
Mhm.
Ale jeżeli bardzo dobrze mówimy o remake'u 2 Residenta, mówimy bardzo dobrze o 3, chociaż trójka, mówią wszyscy, że tak naprawdę powinno to wygląda tak, jakby mieli po prostu wydać dwójkę i trójkę razem. Tylko znaczy, podzielili je.
Z trójką jest taki problem, że ta kampania fabularna po prostu jest dużo krótsza.
Plus to są te same miejsca właściwie, więc
no tak.
No to nie ma sensu, ale okej. Okay. Jeżeli też się jaramy tym w czwórce, to prawda jest też taka, że jeżeli Silent Hill 2 otrzyma, wiesz, jakieś zmiany typu, wiesz, kamera z nad, powiedzmy, ramienia, wiesz, głównego bohatera, wiesz, to, że jak będzie się chodziło i strzelało, no to nie będziesz stał w miejscu, tylko po prostu będziesz chodził,
mhm,
czy coś, wiesz, to jeżeli te zmiany się pojawią i ludzie będą narzekali, to wtedy można byłoby powiedzieć, no dobra, okej, ale w Residentach nie narzekaliście, a nawet się tym jaraliście, więc nie wiem.
Tylko czy narzekać na to, że w remake'u nie przeniesiono jakichś bezsensownych archaizmów, to trochę to mi przypomina sytuację z remastero remake'iem, powracamy do tematu tej trylogii GTA, gdzie dla wielu osób mogło być zaskoczeniem to, że w Vice City nie można było podczas jazdy samochodem sterować kamerą góra-dół. I to się pojawiło dopiero w tej odświeżonej wersji. I tak samo właśnie jak mówisz z Residentem, że albo chodzisz, albo strzelasz, a tutaj możesz chodzić i strzelać, no to jest dzisiaj takie naturalne, tak? A kiedyś
tak,
było po prostu takie rzeczy się implementowało tylko dlatego, no, że takie były silniki, takie były rozwiązania, nie dało się pewnie jakoś tego obejść.
Znaczy wiesz, ja ci powiem, że ogólnie rzecz biorąc jestem też w stanie zrozumieć takich, wiesz, hardkorowych fanów, na przykład właśnie Silent Hilla, którzy mówią, że tak naprawdę dwójka to jest masterpiece i w tym momencie, wiesz, każda zmiana względem tego oryginału to już jest, wiesz, proszenie się o kosę. Natomiast motyw jest taki, że kurczę, w przypadku dwójki Residenta zadziałało, w przypadku trójki też właściwie, w przypadku czwórki jak najbardziej jeszcze to mocniej zadziałało, więc koniec końców, jeżeli Bloober Team się ogarnie z tym i wiesz, jednak jakby nie patrzeć, Konami wybrało ich, żeby wzięli się za remake jednej z najbardziej chyba rozpoznawalnych gier z ich portfolio, jeżeli chodzi o horrory, no to ja myślę, że oni tam z tymi Japończykami bardzo blisko współpracują, żeby to wyszło dobrze. Natomiast jeszcze taka jedna rzecz, która mi wpadła do głowy, to jest fakt, że ja przyznam się, że na przykład jestem jednym z tych dziwnych ludzi na świecie, którym się podobał Silent Hill Downpour, nie?
Który no to, też chyba, już... to chyba jesteś w mniejszości.
To jestem chyba w dużej mniejszości, ale ogólnie mi się podobał i motyw był taki, że tam już wiesz, tych takich wiele elementów nowoczesnych już w tej odsłonie było. I wiesz, motyw jest taki, że tak naprawdę, żeby zrobić Silent Hilla w tym stylu, to też wcale nie trzeba jakichś, wiesz, wielkich pokładów, wiesz, kosmicznych, tam nie wiem, żeby ogólnie to działało, tak? Mhm. Żeby to wszystko miało, żeby się spinało do kupy. I dlatego mówię, ja cały czas jestem tego zdania, że jeżeli będą wszyscy marudzić, a pewnie będą na Silent Hilla 2, to przyznam się szczerze, że jeżeli, wiesz, jeżeli powiedzmy recenzenci, no i powiedzmy osoby, które są wiernymi fanami w jakimś tam stopniu, powiedzą, ej tak, to jest bardzo dobry remake, zagrajcie, a potem wiesz, wyleje się fala tego, że a tutaj gazeta jest źle rozpisana czy coś, nie? To ja powiem, Jezus Maria, ludzie, uspokójcie się. Bo, znaczy no mówię, tak jak już to powiedziałem trochę wcześniej, ja kibicuję Blooberom z całego serca, bo chciałbym zagrać w dobry remake Silent Hill 2, po prostu. Właśnie tak jak na zasadzie, czy to jeżeli chodzi o Resident Evil, czy jeżeli chodzi o inne takie remake'i, które też wskrzeszały franczyzy, bo jakby nie patrzeć, remake'i, znaczy odświeżona trylogia, ale też poniekąd remake Crash'a Bandicoota wskrzesił właściwie Crash'a Bandicoota. Tak samo wskrzesił właściwie serię Spyro i wiele innych, po prostu dobrze zrobiony remake potrafi po prostu, wiesz, wskrzesić zainteresowanie daną marką i ja jestem za tym. Zawsze. Jeżeli to ma tak wyglądać, to ja jestem, wiesz, podpisuję się obiema ręcyma, jak to mówią, nie? Bo chciałbym zobaczyć właśnie takie, wiesz, po pierwsze stare gry w nowym wydaniu, takim bardziej odświeżonym i nowoczesnym na dzisiejsze standardy, a z drugiej strony chciałbym zacząć kolejne gry z serii, tak jak to właśnie już Capcom już jakiś czas zapowiedział i o tym też mówiliśmy jakiś czas temu w podcaście, także łatwo jest znaleźć ten odcinek, w którym o tym mówiliśmy.
Tak sobie myślę o remake'ach, bo przede wszystkim właśnie jest przesiadka na nowy silnik i nowa oprawa graficzna i to już sprawia, że sam feeling walki w grach takich akcji jest zupełnie inny niż w oryginale i twórcy muszą się bardzo postarać, żeby kurczę, żeby to było jak najbardziej zbliżone do oryginału. I dla mnie takim przykładem remake'u idealnego w tym zakresie jest na pewno Shadow of the Colossus, gdzie właściwie te walki, no masz wrażenie, że już dawno w to grałeś i że tak tę grę zapamiętałeś, że ona tak świetnie wyglądała. A na przykład w świetnym remake'u Demon's Souls, gdzie ta grafika wygląda kurczę obłędnie, jest lepsza niż w Elden Ringu tak naprawdę, no to jednak ten feeling walki, ten system walki cały, no to nie jest to, co było na PS3. Znaczy, czy jest lepsze, czy gorsze, to już inna kwestia, no ale jednak mimo wszystko czuję, że to jest trochę inna gra.
No w sumie racja. Chociaż ja ci powiem, że jeżeli chodzi o Shadow of the Colossus, to jest właśnie ten taki przykład remake'u gry, który pojawił się, jak ja sobie ograłem, bo ogólnie cały czas mam takiego moralnego kaca, że na Shadow of the Colossus się spóźniłem do remake'u, bo dopiero wtedy zagrałem. Ale tak czy inaczej, wiesz, zagrałem sobie w ten remake i myślałem, że no ty, faktycznie ta gra wygląda tak, jak ją oglądałem na, wiesz, na zwiastunach, nie? Tak. Potem obejrzałem gameplay z PS2 i powiedziałem wow.
Tak, to właśnie zawsze warto wrócić do tej starej części, żeby zobaczyć, jaki jest skok jakościowy. Przecież Dead Space też tak było.
Tak, ale tutaj, żeby tutaj jedną rzecz zaznaczyć, to jest właśnie to, co też powoduje trochę nostalgia i to, że wiesz, masz przed oczami, wiesz, właśnie taki dany tytuł, bo przykładowo jest takich kilka tytułów, które po prostu średnio się zestarzały na PS2 i teraz na przykład jeżeli chcesz na przykład zobaczyć tę grę, wiesz, w lepszej jakości, to najlepiej by było ją ograć na emulatorze, który tam, wiesz, ma dodatkowo jakieś tam takie cuda smaczki, wiesz, wygładzanie tekstur czy coś w tym stylu, bo po prostu jest to o wiele lepsze.
Albo na Xboxie nowym, gdzie masz ten FPS boost i coś tam jeszcze, że te gry...
Ale wiesz co, ale powiem ci, że są takie gry, które właśnie, wiesz co, nie zyskują zbyt dużo tym. Przykładowo, okej, okay, fajnie się gra w Driver San Francisco, ale strasznie słabo gra się chociażby w Medal of Honor Airborne. Jezus Maria, jak ja w to zagrałem, to powiem ci, że byłem w szoku, że ta gra tak wygląda. Znaczy ja sobie inaczej zapamiętałem.
Sprawdzałem na trzech Xboxach, na 360, na Xboxie One i Series X Forza Horizon pierwszą. No to powiem ci, że pomiędzy wszystkimi tymi konsolami jest taka naprawdę widoczna różnica w jakości.
No tak czy inaczej, no czasami właśnie wiesz, to, że inaczej gry widzieliśmy, a inaczej widzimy je teraz, no to jednak nie wszystkie gry tak się w 100% wiesz, starzeją na zasadzie, że w momencie, kiedy wiesz, odpalasz tę grę, to już kompletnie wiesz, nie da się w to grać, bo na przykład nie wiem, czy Unreal Tournament, czy Quake, czy nawet to Diablo 2 w oryginale, ja myślę, że jest mimo wszystko jednak byś o wiele lepiej grał w Diablo 2 w oryginale niż w Diablo 2 Resurrected, mam takie wrażenie, to koniec końców wiesz, no to są takie gry, które po prostu się nie starzeją wręcz. Znaczy, a jeżeli już oprawa ta graficzna jest troszkę słabsza, to mimo wszystko ona się aż tak jakoś gra kosmicznie nie starzeje. Natomiast są też takie gry, które po prostu technologicznie wtedy powiedzmy, no robiły takie, no fajne, ładne, ale potem wiesz, włączasz to i jest takie, o kurcze.
Ja cały czas mam w głowie takie wrażenie, że Half-Life 2 dzisiaj też mógłby wyjść i wyglądałby świetnie. A ostatnio sobie z ciekawości odpaliłem kawałek na YouTubie i było takie, auć.
No tak, to jest, właśnie to też jest taki przykład właśnie gry, która wiesz, no Source Engine wtedy, to była ta pierwsza wersja, to też kopał no tyłki, jak to się mówi, no teraz... No,
ja do dzisiaj pamiętam jak, kupiłem, dobra, powiedzmy, że kupiłem w cudzysłowie Half-Life 2 w 2004 I zamiast grać po prostu, to tam w jeden z tych początkowych etapów po prostu układałem sobie skrzynki jedną na drugiej, się ciesząc tym systemem fizyki, bo przecież kurczę, to było coś absolutnie nowego.
Ale wiesz, ale to jest, wiesz co, to jest ten sam przypadek, jak na przykład grając w Horizon Call of the Mountain na VR-a. Masz tam obok tych wspinaczek i innych tego typu misji fabularnych, masz też taki moment, w którym możesz po prostu pobawić się tym, co jest akurat pod ręką. Na przykład są jakieś, wiesz, takie marakasy, jakieś kurna bębny, możesz sobie pomalować ścianę, wiesz, takie głupotki, ale mimo wszystko jednak pokazują, wiesz, jak działa ta cała zabawa, nie? No to zawsze jakoś tam bierze i interesuje gracza, bo się zastanawia po prostu, a tutaj mogę zrobić to czy tamto. Zresztą, kurczę, cały Ravenholm w Far Cry 2 to jest właściwie to jest pokazówka możliwości Gravity Gunna oraz zabawy wszystkim tym, czym możesz się bawić łącznie z piłami tarczowymi. Po prostu, no to jest taka pokazówka, no i to jest, ogólnie ta gra też na początku była tak chyba zrobiona, nie? Że ma to być pokazówka silnika i możliwości fizycznych. Far Cry zresztą też ma to samo. Jak ktoś pamięta, jak to wyglądało w Far Cry'u pierwszym. Jakie, wiesz, tam, o Jezu, jak woda wyglądała w Far Cry'u pierwszym.
Aż boję się to włączyć na YouTubie dzisiaj.
Oj, Far Cry 1, tak. To lepiej sobie tego nie robić, bo o ile pamiętam pierwszego Far Cry'a i to, jak wyglądała, wiesz, ta pierwsza wyspa i w ogóle, wiesz, cuda na kiju, tak przyznam się, kurna, zupełnie szczerze, że Holender jasny, jak sobie kiedyś obejrzałem właśnie gameplay z jedynki, to byłem trochę w szoku. Ale z drugiej strony też, na przykład, wiesz, no takich gier może byłoby znaleźć więcej, bo można byłoby znaleźć, na przykład, nie wiem, Chrome nasz polski też wyglądał, wiesz, w dniu premiery i w ogóle, wiesz, tam puła opadała. A teraz jakbyś zagrał w Chroma, to pewnie byś miał, no, zadałbyś dwa pytania, no.
Dlaczego? Nie, ja do Chroma mam straszny sentyment, bo to była w ogóle pierwsza gra, którą zrecenzowałem w życiu. Cały czas mam pudełko, które od tych lądów wtedy dostałem.
A to wiesz, jak do jakiej gry mam jeszcze taki sentyment ogólny, ale to wiesz, to jest taki sentyment na zasadzie, bo to była dla mnie taka ścieżka do nowej, jakby to powiedzieć, generacji gier. Była jakaś gra, taka teraz się nazywała Pariach.
A tak, pamiętam.
Pariah.
Tak, pamiętam, też grałem, też się jarałem. To były chyba te czasy, co Unreal 2 też wychodził.
Tak. I to ogólnie, wiesz, to było wszystko na takich silnikach graficznych, to, że to jeszcze nie było to, ale już, wiesz, wyglądało bardzo ładnie. I no, gra sama w sobie była taka sobie. Fabularnie ona tak, też taka jakoś tam mocno nie ten, ale feeling strzelania graficznie i w ogóle to, no, wyglądało naprawdę super. Więc takich tytułów, wiesz, pewnie znalazłoby się więcej. Natomiast jeżeli chodzi, właśnie mówię, o takie, wiesz, przeskoki graficzne czy inne tego typu sprawy, to ja jestem najbardziej ciekawy po Resident Evil 4, jak będzie wyglądała scena speedrunowa. Jak to będzie, jakie rekordy będą na remake'u, nie? Ja myślę, że na pewno ktoś coś wymyśli. Na 100%.
Na pewno, jestem tego ciekawy. Na pewno jest też osiągnięcie tam za przejście. Nie pamiętam teraz, czy w 2 godziny, czy w 3. Takie, wiesz, dla casuali, bo speedruny to pewnie poniżej godziny nawet.
Tak, no oczywiście. Ja myślę, że te speedruny, wiesz, będą naprawdę dobre, jeżeli chodzi o ten, ale no mówię, no ja jak zwykle jestem fanem po prostu sceny speedrunowej w przypadku niektórych tytułów i akurat, wiesz, Resident Evil 4 to jest taka gra, która, wiesz, no można powiedzieć, stworzyła tak zwane legendy speedrunningu, nie? Mhm. Więc ja myślę, że tutaj no będzie dużo zabawy dla właśnie całego community związanego z Residentem, bo wszyscy będą napierdzielać to zdrowo. Także zobaczymy, jak to wyjdzie.
To jest w ogóle taki ciekawy przykład gry fabularnej, którą się kończy po prostu od początku do finału, która potem jest właśnie taka, wiesz, mielona po 100 razy przez speedrunnerów na różne sposoby i żeby tam nawet te kilka sekund albo jeszcze mniej urwać.
No i właśnie to jest właśnie te wszystkie możliwości, które pojawiają się w przypadku Resident Evil 4, po prostu, no kurczę, no jest ich cała masa, tak? Więc ja myślę, że tutaj, wiesz, będą mielić, bo to będzie New Game Plus bez tego, New Game Plus z tym czy tamtym, wiesz.
Tak, bez sejwowania, bez zaglądania do ekwipunku, z rangą
S. Z samymi flashbangami, tak.
Tak.
Także no.
Trójką tak było, z dwójką też przecież tak było.
Tak.
Nie chcę tutaj robić nikomu reklamy, ale wiem, jakie kanały już na Twitchu śledzić, żeby sobie zobaczyć to wszystko.
Tak. No, ale co do jeszcze takich właśnie zmian i tak dalej, bo wcześniej mówiłem o tym, że z takich gier, które zostały wskrzeszone, w sensie marek, które zostały wskrzeszone do nich należy Crash, to tak naprawdę właściwie w momencie, kiedy to nagrywamy, a wy to tego słuchacie dzień później, to spadło embargo na informacje na temat Crash Team Rumble. I jeżeli ktoś pamięta, był taki zwiastun, jeżeli dobrze pamiętam, na The Game Awards w ubiegłym roku, gdzie właśnie pojawiły się informacje na temat nowej gry ze świata Crasha, która będzie czymś na zasadzie multiplayerowej platformówki. I ogólnie rzecz biorąc, to jest, ktoś powiedział, że to jest MOBA, tak naprawdę to nie jest MOBA, ale to jest o tyle fajny tytuł, tak jak sobie spojrzałem, bo ogólnie mieliśmy taką prezentację godzinną, w trakcie której ekipa Toys for Bob opowiadała ogólnie o grze i o tym, jaki jest ogólnie zamysł na tą grę, to o ile z zewnątrz to wygląda jak gra MOBA, tak ogólnie rzecz biorąc to jest taka multiplayerowa platformówka, gdzie trzeba nie dość trochę mieć skilla, to jeszcze trzeba zbierać te owoce i jeszcze trzeba kurna bronić się przed przeciwnikami. Także przyznam się szczerze, że tak jak sobie spojrzałem i na początku się zastanawiałem, czy to w ogóle ma szansę chwycić, to doszedłem do wniosku, że to jest jakaś taka nisza, która myślę, że może być wypełniona. I fajnie jest, że Crash Bandicoot mimo wszystko pojawia się w innych produkcjach niż tylko te takie główne gry z serii. Bo prawda jest też taka, że w uniwersum Crasha też pojawił się chociażby Crash Bash czy Crash Team Racing, gdzie tak naprawdę Crash Bash to była gra imprezowa. Bo to było wtedy każdy na każdego w 4 osoby, tam też były drużyny tam do ustawiania. Natomiast właśnie Crash Team Rumble ma taki, powiedziałbym, feeling to właśnie takiej gry trochę zbudowanej na esencji Crash Basha, tylko że tutaj mamy, wiadomo, mamy atakerów, blokerów i innych takich.
Tam jest widok z góry, z boku, czy jak to wygląda?
Widok jest taki właśnie jak w Crashach z nadpostaci.
Aha, okej.
Okay. Z tym, że tak naprawdę w tym możesz po prostu kamerą dowolnie, wiesz, dowolnie obracać, tak? Nie masz, wiesz, masz fixed, że tylko w tym kierunku, tego po prostu możesz sobie dowolnie obracać. I ogólnie rzecz biorąc, wiesz, całość prezentuje się trochę jakby to była MOBA, ktoś może tak powiedzieć z zewnątrz, ale prawda jest też taka, że ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że wiesz, zbierasz te owoce, przejmujesz jakieś tam punkty i po prostu kto pierwszy zbierze ileś tam punktów, wygrywa. Właściwie taka jest zasada. Tylko że wiesz, żeby na przykład zdobyć jakieś power-upy czy inne tego typu cuda dla swojej drużyny, musisz jednak wykonać pewne akrobacje czasami. Przykładowo, wiesz, przeskoczyć na przykład przez jakieś tam platformy i tam je odpalać, tak? Czy też, nie wiem, masz takie pole, gdzie właściwie wszyscy walczą o terytorium i jeżeli wszyscy, powiedzmy, dana drużyna weźmie, załatwi wszystkie te kryształy, tak? Te platformy z kryształami, będzie miała w swoim kolorze, to dostaje jakiś bonus, tak? Więc ogólnie rzecz biorąc to jest taka właśnie multiplayerówka, która też stawia mimo wszystko na pewnego skilla. I to nie jest takie proste, jak się może wydawać, bo tak jak oglądaliśmy tam w tych gameplayach, łatwo jest, wiesz, o taki bardzo prosty, wiesz, prosty fuck up, tak? Więc no wiadomo, no tam będą bohaterowie ulubieni z serii, wiadomo, tam jeszcze mówili o różnych innych tam nowych dodatkach. Jedyna rzecz, która mnie w tym wszystkim niepokoi, to jest oczywiście fakt, że no niestety, tak jak większość gier w dzisiejszych czasach, będzie miało to season passy i na tego typu cuda. Bo mimo wszystko jednak uważam, że to byłaby dobra gra, która jest free to play. Tak mi się wydaje, ale tak z tego, co widziałem, to cenowo nie jest to też jakiś duży skok, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast koniec końców, mimo wszystko, kurczę, to jakby było to free to playem, to może też wiele osób byłoby wtedy prawdopodobnie, wiesz, obawiałbym się tego, co na przykład stało się z jak się nazywała ta bijatyka w świecie Warner Brosa? Multiversus. Mhm. Że to będzie bardzo podobny case, wiesz, że to szybko umrze. Bo mimo wszystko, wiesz, no jakby tak patrzeć, po pierwszym tym takim hypie na Multiversus, miałem takie wrażenie, że to wszystko umarło po kilku miesiącach. Że teraz właśnie mało kto nawet gra w tą Multiversus.
Znaczy ja się zastanawiam, natomiast czy ludzie chcą kupować, wiesz, tak może nie w pełnej cenie, nie wiem za ile ten Crash będzie, załóżmy, że 3/4 takiej ceny premierowej. Czy ludzie chcą kupować multiplayerowe gry z season passem późniejszym, właśnie po prostu wydawać na nie pieniądze. Taki free to play to...
Wiesz co, powiem ci, że tutaj właśnie to też są takie moje przypuszczenia, że właśnie to może być jeden z największych problemów właśnie Crash Team Rumble, bo gdyby ta gra miała tryb kampanii, wiesz, singlowy, tak nawet jak było to w Crash Bashu, tak, że robisz sobie po prostu kolejne kolejne etapy, zbierasz sobie te kryształy czy tam relikty i powiedzmy potem masz, wiesz, tam robisz sobie tak jak tradycyjnie w Crashu robisz sobie ending na 125%, to wiesz co, to miałoby to ręce i nogi. Ja myślę, wydaje, że to byłoby o wiele bardziej takie appealing, jak to się mówi.
Nawet jakby ten tryb dla jednego gracza tam był, nie wiem, na 6 godzin chociaż.
Tak, no właśnie dlatego mówię, to jest przykład Crash Basha, jest tutaj idealny. Bo Crash Bash, mimo że był grą taką party, to mimo wszystko nadal trzymał się tego, co Crash robił najlepiej, czyli wiesz, robiłeś sobie lokacje, zdobywałeś kryształy, gemy i relikty i wtedy sobie robiłeś, tam miałeś jakieś boss fighty do tego, nie? I mimo wszystko jednak trzymało się to tej takiej, wiesz, struktury crashowej. Natomiast tutaj mamy pełny multiplayer. No i teraz pytanie za 100 punktów brzmi, czy dla gracza jest to w jakiś tam sposób no interesujące, tak? Ja myślę, że wiesz, no z grami multiplayer to jest tak, że pograsz sobie chwilę, jeżeli nie jest to coś, co tak naprawdę cię angażuje na zasadzie, że wiesz, złapało cię, wciągnęło i chcesz grać w to codziennie, typu nie wiem, Destiny 2, kurczę,
Path of Exile nawet.
Co?
Path of Exile nawet przecież.
Path of Exile, tak, czy nie wiem, czy Battlefield, wiesz, bo ma to cały czas ten taki loop, to przyznam się szczerze, że ja się obawiam, że o ile na przykład Crash, no może to nie jest gra, staram się unikać porównania na zasadzie, bo ta gra ma animowane postacie, więc ona jest dla młodszych graczy, bo tak nie jest. Crash już nieraz pokazał, że ma pazury i potrafi jednak być trudną grą. Tak przyznam się, kurczę, szczerze, że no jednak czegoś brakuje tutaj, tak? Żeby, po pierwsze, żeby zachęcić graczy do takiego dłuższego posiedzenia, a z drugiej strony, żeby ten multiplayer również złapał tak na dłuższą metę. Ja jestem ogólnie ciekawy, bo tak naprawdę beta testy mają się odbyć w kwietniu. Jeśli dobrze pamiętam, nawet 20 kwietnia, czyli to dla wszystkich kojarzących różne te 4.20, łatwo zapamiętać. Natomiast w czerwcu ma być premiera, też chyba 20. 20 albo 21, nie jestem już pewny, ale właściwie w drugiej połowie czerwca i no przyznam się szczerze, jestem ciekawy tych beta testów, jak to wypadnie w ruchu, natomiast no mówię, obawiam się, że to może być kurczę za mało jak na, bo o ile pomysł jest fajny w tym całym Crash Team Rumble, tak mam wrażenie, że dla graczy może to być za mało.
Trochę ta data tych beta testów tak mi nie pasuje, to znaczy 20 kwietnia, tak jak mówisz, a 21 kwietnia jest premiera Dead Island 2 i wszyscy będą myśleli przecież o tej grze.
Znaczy ja ogólnie myślę, że wiesz co, że problem z Crashem w tej formie jest właśnie taki, że o ile beta testami, no mówię, mam wrażenie, że tutaj za bardzo twórcy chyba liczą na to, że Crash się sprzeda. Po prostu. Bo biorąc pod uwagę w czerwcu, ile mamy mocnych premier, to ja bym się obawiał. Bo nawet z pamięci, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, to pierwsze dwie premiery, które mi wpadają do głowy, to jest Street Fighter i Diablo 4.
No właśnie, to już jest taki mega mocny
początek. A jeszcze coś pewnie wpadnie tam w międzyczasie. Ja pełnej listy, wiesz co, gier, które mają premierę w czerwcu, nie mam przed oczami. Ale kurczę, ja mam takie wrażenie, że tam jeszcze jest więcej tytułów, które spokojnie mogą zmieść Crasha z powierzchni ziemi, jeżeli to nie jest Crash 5. Albo Crash Team Racing 3, albo coś w tym stylu.
Wiesz co, tak naprawdę za dużo tu nie ma, bo jest Diablo 4, Street Fighter 6. Uh-huh. A potem dopiero Final Fantasy 16, 22 czerwca, ale to jest dopiero 22 czerwca, a Crash kiedy?
No właśnie Crash ma być albo 20, albo 21, jeżeli dobrze pamiętam.
No to już lepiej jakby tam, nie wiem, 10 czy coś takiego.
To znaczy wypuścili. Nie, wiesz co, to jest, wiesz co, zaraz sobie sprawdzę.
Czy ja tylko ten, mówię, że...
Sprawdzę sobie w prasówce, wiesz? Ty. Beta 20-24 kwietnia, premiera... Tak, 20 czerwca.
No to tak chwilę przed finalem właśnie.
Chwilę przed finalem, ale też w momencie, kiedy już będziemy, wiesz, tak w pełni grali w Diablo. Więc to jest ten problem, wiesz. Ja uważam, że strasznie są pewne. Znaczy ja rozumiem, wiesz, to jest takie coś na zasadzie, nie ma co mieszać fanbase'ów, bo zazwyczaj, wiesz, jeżeli jedni grają w jedno, to też nie zawsze te fanbase'y się pokrywają, ale mimo wszystko...
Ale Diablo to Diablo jednak.
Ale Diablo to Diablo. To jest tak samo, wiesz, to jest tak samo jakby, nie wiem, była premiera Wiedźmina 4 i ktoś by w tym momencie, o, to Clash of Titans to by było, gdybyśmy mieli w jednym miesiącu premierę Wiedźmina 4 i Diablo i Gothica remake.
O nie? Tak.
To byłoby starcie tytanów, ale motyw jest taki, że gdyby na przykład, nie wiem, była premiera Wiedźmin 4 i na przykład, nie wiem, Blizzard wpadłby na pomysł, żeby na przykład kilka dni wcześniej zrobić premierę, załóżmy, Warcrafta 4. Fantazjujmy. No,
to by było ciekawie.
To by było ciekawe i prawdopodobnie Wiedźmin by zjadł większość tych, bo przyznam się szczerze, że znaczy to już jest taka abstrakcja, ale ja na przykład nie widzę w tym momencie możliwości pojawienia się Warcrafta 4. Po prostu.
A to swoją drogą, tak, to swoją
to
drogą.
To jest mało możliwe. StarCraft 3 może tak.
StarCraft 3 właśnie miałem mówić już prędzej, tak.
Już prędzej, ale nie. Warcraft 4 raczej nie. Biorąc pod uwagę, jak bardzo to wszystko siedzi teraz w WoWie i po prostu nie widzę tego oczyma wyobraźni. Naprawdę nie wiem, co się musiałoby wydarzyć, żeby Warcraft 4 się pojawił. To jest mało prawdopodobne, ale no po prostu, no nie, że wiadomo, że w tym momencie premiera jest na przykład miesiąca dana jest tylko jedna, tak? I Diablo 4 i tak będzie miało dość hardkorowo, bo mimo wszystko, wiesz, Street Fighter, no to w FGC wiadomo, wszyscy się rzucą na Street Fightera, wiesz, jakby jeszcze w tym samym miesiącu pojawił się Tekken, to już byłoby jeszcze śmieszniej. No ale strzelam, że nie. Natomiast Diablo 4 to jeszcze Final Fantasy, właściwie dla każdego coś miłego, bo to są trochę odrębne fanbase'y, ale koniec końców Diablo 4.
To nie jest gra, w którą będziemy grać 10 godzin. Czy tam
ani też to nie jest gra, która wychodzi co rok.
Też. I to nie jest taka gra, którą skończysz i odłożysz na półkę, powiedzmy.
Dokładnie tak, więc ja myślę, że wiesz, tutaj biorąc pod uwagę nawet to, że gram teraz więcej w Destiny 2, to mamy już prawie miesiąc, 3 tygodnie od premiery dodatku, to nawet sobie przeliczmy, tak? Diablo 4 się pojawia, to te tam 2-3 tygodnie po premierze, nie?
Mhm.
To nadal będziemy pewnie grali w Diablo, a tym bardziej, że Diablo trochę kosztuje, więc nie widzę tu Crash Team Rumble w tym zestawieniu.
Można tak śmiechem, żartem powiedzieć, że ten Crash jednak mimo wszystko będzie we free to play, ale parę miesięcy po premierze.
Właśnie jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć i właśnie ja się obawiam, że tak to się skończy, że Crash Team Rumble ostatecznie będzie taką grą, którą wszyscy powiedzą, będzie fajne jak będzie w plusie.
Albo
Xbox Game Passie. I nie zdziwię się. Wiesz, to będzie trochę smutne, bo mimo wszystko pomysł na tę grę jest fajny, tylko brakuje w niej trochę mięsa takiego, żeby przykuć takiego gracza, który jest po prostu oczekuje od gry trochę więcej niż tylko multiplayera, który może być miodny. Po prostu, bo nawet ja już, wiesz, grając w różne gry multiplayer, już też czasami po prostu mam ochotę pograć sobie w coś singlowego, a Crash Bandicoot to jednak jest taka seria, która zawsze mnie przykuwała właśnie skillowym, singlowym doznaniem, w ten sposób. No nie? Tymi takimi łamigłówkami platformowymi. Więc to mówię, to może być problem, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie testów. Swoją drogą na prezentacji któryś z dziennikarzy zadał pytanie, dlaczego nie nazwano to crash testem. I w tym momencie pojawiła się odpowiedź: wiecie co, skontaktujemy się z tobą, bo będziemy musieli ci zapłacić za nazwę. Bo nie wpadli na ten pomysł, żeby to nazwać crash test. I w sumie to nie jest głupi pomysł. Natomiast najbardziej zaskakuje mnie to, że premiera ma być tylko na konsolach. W sensie na current genach i na past genach.
Mhm.
PC-towa wersja ma być później, ale z drugiej strony może to będzie taka sytuacja na zasadzie, wiesz, jak to czasami w niektórymi grami bywa, nie? Dwa sezony i podłączamy respirator, tak? Bo
w międzyczasie, tak jak mówię, ratowanie tym free-to-playem jeszcze.
Tak. Znaczy ja myślę, że tak, że prędzej czy później wtedy wpadną na pomysł, żeby zrobić z tego free-to-playa, wiesz, i nie będę zaskoczony jakoś wielce. Co nie zmienia faktu, że gdyby trochę więcej wprowadzono, wiesz, właśnie takiego mięsa na zasadzie singlowej kampanii, to ja myślę, że ta gra byłaby zdecydowanie bardziej zachęcająca wszystkich graczy. A nie tylko właśnie
osoby, nawet jak mi się nie spodoba ten multi, to chociaż sobie singla przejdę.
Tak, i wymaksuję sobie singla, tak. Tak. Albo sobie zrobię jakiś tryb dodatkowych, wiesz, dodatkowych atrakcji. Nie? Także tego. No, tak czy inaczej, zobaczymy. Ja trochę się zajarałem tym tytułem, ale prawda jest też taka, że po prostu jestem, trochę patrzę realistycznie na to, jak to będzie wyglądało i prawdopodobnie jaki będzie los tej gry, taki jaki był innych tytułów podobnych w ten sposób. Co nie zmienia faktu, że na przykład bardzo bym chciał, żeby To jest 4Bob zrobiło kolejną część Spyro. To jest chyba w tym momencie dla mnie byłoby takie, wiesz, najbardziej chyba interesujące. Gdyby zrobili kolejną część Spyro. Ale to zobaczymy w przyszłości. Tak bym powiedział. Dobra, to teraz tak naprawdę patrzę sobie na listę, co my tutaj jeszcze mamy.
Mamy Settlersów. O Settlersach chciałem 30...
Ale co ty chcesz o Settlersach gadać?
Nie, no już się nie będę... Nie, no właśnie, że nie wszystko zostało powiedziane. Już się nie będę pasił, bo recenzja z mocnym 4/10 jest na gramie.
Czy mocnym?
Nie, no się śmieję z tym mocnym, ale śmiechem, żartem miała być, bo w Settlersi wyszli jacyś czas temu New Allies na peceta. I teraz jakoś miała być premiera na PlayStation, na Xbox i na Switcha, ale Ubisoft poinformował, że tej premiery w tym tygodniu nie będzie i nie podał nowej daty. I patrząc na to, jakie było przyjęcie Settlersów na
PC-cie... To przez ciebie było, to po prostu ty żeś zepsuł i nie ma premiery na konsolach, to żeś narobił. Tak,
pan Ubisoft się obraził. Nie, no tak poważnie, no to kurczę, oni chyba sobie wykalkulowali, że jednak nie opłaca im się tego wydawać teraz. To mnie wcale nie dziwi. No, w tych niskich ocenach no to nie byłem sam. No, kurczę, tak jak napisałem u siebie, no to już nie są ci Settlersi co kiedyś, bo są uproszczeni tacy z mikropłatnościami i ta cena premierowego wydania chyba 250 zł, no to jest, nie jest to, czego gracze oczekiwali po tej serii. Po tej nowej części, zwłaszcza, że tak naprawdę nowi Settlersi już mieli wyjść parę lat temu. To było The Settlers Champions of Anteria chyba, to się nazywało. Ale potem się okazało, że były jakieś testy przedpremierowe i graczom się ta gra bardzo nie podobała. To Ubisoft ratował projekt i wydał go pod inną nazwą. Właśnie bez tego bez Settlersów w tytule. Mhm. To chyba było free to play. Już nie pamiętam nawet, bo ta gra naprawdę krótko żyła.
No ale to mnie jakoś nie zaskakuje jakoś tam nie. Znacząco, wiesz, bo biorąc pod uwagę, że takich projektów Ubisoftu, gdzie z jednej strony gra się pojawia w beta testach albo w bardzo zamkniętych alfa testach i ona nawet z nich nie wychodzi, bo graczom się nie podoba, albo jak się pojawia już jako free to play czy coś innego, to jest szybko wrzucana do piachu. To dla mnie to nie jest nic zaskakującego, bo Ubisoft to robi od lat.
Zaskakujące jest to, kurczę.
Ja jeszcze tak ci przerwę na chwilę. Ja ogólnie myślę, że kiedyś możemy zrobić taki dodatkowy odcinek programu na temat właśnie wszystkie kochane projekty Ubisoftu. Bo...
Wszystkie grzechy Ubisoftu.
Ale wiesz co, ale to jest zabawne, bo naprawdę było wiele projektów, które zapowiadały się naprawdę fajnie, a koniec końców zostały uwalone do ziemi, bo no nie spełniły oczekiwanych jakichś tam założeń i ostatecznie na przykład, nie wiem, jednym z takich przykładów może być Ghost Recon Phantoms, które wcześniej się nazywało Ghost Recon Online, które było całkiem fajną strzelanką sieciową, fakt darmową, ale mimo wszystko, i dawał radę wielu ówczesnym shooterom, właśnie takim powiedzmy TPS-om sieciowym, tak powiedzmy. Wiesz, wcześniej były też takie projekty typu, nie wiem, jakieś tam karcianki z Heroes of Might and Magic, wiesz, jakieś inne cuda, nie wiem, End War przecież, Tom Clancy's, na początku zaczynał jako pełnoprawna gra wydana, nie wiem, czy kojarzysz, on ogólnie miała, ta gra miała o tyle fajny feature wtedy, na tamte czasy, że można było sterować jednostkami głosem.
I a to tak, robił robotę. Tak, pamiętam.
Tak, a oni potem Endwara przerobili na wersję free-to-play i kompletnie się sparzyli.
Oni, kurczę, to jest smutne, jakie oni mają marki pod sobą fajne, a co z nimi robią?
Tak, wiesz, i to jest właśnie to, że wiesz, tutaj w międzyczasie też bardzo szybko został uziemiony projekt ten Battle Royale'owy z Ghost Reconem, to o czym rozmawialiśmy.
Tylko, że tam była taka sama sytuacja jak z Settlersami, bo ten Ghost Recon, to się śmialiśmy, że Fortnite on Frontline był.
Tak.
Były testy, graczom się nie podobało, no to pan Ubisoft stwierdził, dobra, to nie wydajemy.
To zwijamy zabawki. No.
A potem jest taka sama sytuacja z Settlersami, są te beta testy, gracze mówią a Ubisoft, no dobra, wydajemy. Gdzie tu sens i logika?
Będziemy testować dalej na produkcji, nie?
Tak. A między tym wszystkim jest to, dwa newsy były, jakieś na początku tego roku, chyba w wakacje, że Ubisoft anuluje różne projekty. I było chyba dość sporo, bo z tego co kojarzę, to może 7 nawet.
Tam chyba z 7 projektów było, tak,
i
dokładnie.
Dlaczego między tym wszystkim znaleźli się Settlersi? Ktoś stwierdził,
ale
dobra.
Bo ktoś
o nich
zapomniał, o tym też gadaliśmy.
Tak, chyba ktoś po prostu o tym zapomniał. Ej, tam jeszcze siedzi ta piątka w tym pokoju, oni robią Settlersów. Aha, okej.
ty nie. Słuchaj, wiesz co, bo my mamy tam taki pokój, ale nie wiemy, co tam w nim jest. Ty, poczekaj, zobaczymy to, ty, tam są ludzie od Settlersów.
Nie wiem, czy oglądasz.
Oglądałeś to przepraszam.
IT Crowd na Netflixie?
Tak, tak, tak.
Tak, tam też w piwnicy był taki pokój, tajemnica, na przejściu okazało, że tam taki zapomniany gościu siedział przecież. To chyba ci byli ludzie od Settlersów właśnie.
Tak. Ale nie, ale to jest, wiesz, ale to jest trochę straszne, że oni mają tam taki problem, wiesz, i to jest, dlatego ja cały czas mówię, że szkoda mi jest Ubisoftu, dlatego że ja, to jest, tak jak to zawsze mówię, najwięcej złego, czy też najwięcej żalu mogą wyrazić ci, którzy są fanami. Ja jestem wielkim fanem gier Ubisoftu, jeżeli chodzi o marki Ubisoftu, tak? Bo jakby nie patrzeć, przez wiele, wiele lat się na tych markach wychowywałem, tak? No tam te wszystkie gry pod szyldem Tom Clancy's, czy ten, to wiadomo, to są tytuły, na których się człowiek wychował, ale widząc to wszystko, jak to wszystko wygląda, jaki tam jest bałagan, dochodzę do wniosku, że kurde, ale jak to? I patrząc na to, jak wyszło z tym Settlers, to widzisz, jednak się kurna przypomnieli, wyszło to pecetowe The Settlers i powiedzieli, ty kurde, ale to wyszło, no. Dobra, to co możemy jeszcze zrobić? Dobra, konsolowe na razie zatrzymajmy, o co tu chodzi? No nie, więc wiesz, no może się na przykład okazać, ja nie będę wcale zdziwiony, jeżeli w ogóle konsolowa wersja tego The Settlers po prostu nie. Zostanie, wiesz...
Tak, ona zostanie anulowana, tylko ja myślę, że oni chcieli tak tego szybko zrobić i na razie po prostu niby przełożyli datę premiery, a tak naprawdę już to gdzieś tam wewnętrznie anulowali. Za parę tygodni będzie news, że te wersje konsolowe jednak się nie pojawią.
No dobra, ale teraz jeszcze jedna gra, o której musisz mi opowiedzieć, bo ja przyznam się zupełnie szczerze, że to jest gra, o której kompletnie nic nie wiem, to jest Atlas Fallen.
A, Atlas Fallen, myślałem, że to co mam obok otwarte na
karcie. Bo powiem ci zupełnie szczerze, że Atlas Fallen to jest dla mnie tytuł, który mi się pierwszy kojarzy z Babylon Fall i ogólnie rzecz biorąc źle mi się kojarzy.
A powinien ci się kojarzyć z Lords of the Fallen w pewnym sensie.
Jeszcze lepiej.
Tak.
To znaczy, ja to tak jak zawsze mówiłem, Lords of the Fallen podobało mi się do momentu, kiedy znalazłem buga, który kompletnie nie pozwalał mi ukończyć gry. Więc właściwie ta gra mi się podobała, ale...
Podobała mi się, ale nie.
Ale nie.
To robi ekipa, która z polskim CA Games, nie wiem, czy to wtedy jeszcze było City Interactive, raczej nie, robiła Lordsy właśnie. Oni to współpracowali tam ze sobą. Potem zrobili The Search. Potem zrobili The Search 2, czyli właściwie mają na koncie 3 Souls-like'i. I postanowili się, przynajmniej nie wiadomo, czy całkowicie odciąć od tego gatunku, czy tymczasowo.
A to powiem ci jedną ciekawostkę, że akurat w takim wypadku zdecydowanie lepiej mi się kojarzy The Search, które na tyle, ile grałem,
to też oni, tak.
Czy to w jedynkę, czy w dwójkę, okej, nie skończyłem tych gier, ale podobały mi się. Więc to faktycznie jest zdecydowanie lepsze porównanie niż Lords of the Fallen, chociaż Lords of the Fallen, no tak jak mówię, no też mi się podobało.
Nie wiem, czy pamiętasz The Search taką mechanikę, że ciało przeciwnika było takie podzielone na części, jak chciałeś sobie wyfarbić na przykład rękawice, no to atakowałeś...
Go po łapach.
Tak, i tak dalej.
No to tak, Atlas to Fallen to jest... To jest niesamowita mechanika. Ogólnie mi się strasznie podobała, bo to miało też ten taki smaczek ogólnie, jeżeli chodzi o motywy właśnie te takie tych rigów i innych tego typu spraw, nie? To było właśnie niesamowite.
No to w Atlas Fallen jest coś podobnego właśnie. Tylko, że co ciekawe, nie u wszystkich przeciwników to jest tak zrobione i na ekranie masz w rogu taką jakby ikonkę pokazującą tego przeciwnika, w co warto atakować, żeby mu po prostu zjechać życie, a w co warto atakować, żeby lepsze przedmioty wypadły. W tej becie jeszcze tak do końca nie można było tego sprawdzić, jak to tam będzie działać zupełnie. Ale wracając jeszcze do tego Souls-like'a, bo Atlas Fallen właśnie nie jest Souls-like'iem i oni bardzo dużo o tym mówią, że to nie jest Souls-like, że to jest taki action RPG z trzeciej osoby po prostu. I w sumie jak się to gra, to widać. I z czym ci się kojarzy w otwartych światach eksploracja? Pieszo? Co jeszcze może być? Koń? Jakieś
nie
samochody,
wiem, no,
samoloty, jakiś no takie tam rzeczy, nie? Sobie wyobraź, że możesz surfować po piasku.
Okej.
Pieszo, w sensie na butach. Bez żadnej
deski. Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Ja ci powiem, z czym mi się to kojarzy. W Tribesach była taka mechanika, że jeździło się na butach.
Tak.
I tam był ten taki trik, że się wyskakiwało, znaczy podlatywało się do góry, kierowałeś się na zbocze, włączałeś te buty, te właśnie te takie poduszkowce i leciałeś przez całą dolinę. Nie? To była taka bardzo fajna mechanika przechodzenia między różnymi miejscami. Kto grał w Tribes, ten wie, o co chodzi. I to mi się strasznie podobało, bo nawet jak się dobrze ustawiłeś, to nawet ciężkim pancerzem mogłeś takie rzeczy robić. I to, wiesz, to wszystko wyłapywało, wiesz, w zależności od tego, jaka była ciężkość twojego pancerza, wiesz, albo prędkość, albo, wiesz, jak daleko mogłeś polecieć, wiesz, w zależności od wysokości. Dużo takiego skillowego skakania, ale to było niesamowite.
No się w Atlas Fallen zastanawiałem, czy to działa tylko z górki, czy na przykład pod górkę też można. I zamiast po prostu grać i robić jakieś tam questy i walczyć, to sprawdzałem, jak ta cała fizyka tego surfowania po piasku działa. Tak, tak, dokładnie.
Okay.
I kurczę, i można i pod górę, i z górki, i jakoś tam na boki, fajnie to wygląda. Mm-hmm. No, sama walka, no taki raczej klasyczny action RPG, ale z kilkoma ciekawymi takimi dodatkami. Na przykład jak masz w grach, nie cierpię czegoś takiego, że masz w grach latających przeciwników, jakieś tam na przykład, nie wiem, w Dark Souls były owady i możesz się tylko z łuku albo czarem zaatakować, no bo nie ma takiego typowego skakania jak w Elden Ringu. A tutaj jest właśnie walka po prostu na ziemi. Ale masz coś takiego, że możesz zrobić szarżę, możesz sobie podskoczyć, możesz atakować w powietrzu przez chwilę. I kurczę, ta walka się robi taka, mimo że jest z jednej strony typowa, no to kurczę, taka bardzo angażująca, taka ciekawa. Oni tam, nie licząc tego piasku i tej ewolucji, tej mechaniki, o której mówiłem ze Surge, no to tam jak sobie tak popatrzymy, to nie ma jakoś nic nowego, takiego, wiesz,
znaczy,
czegoś.
Wiesz co, bo ja właśnie powiem ci, że zupełnie szczerze mówiąc, ja miałem zupełnie inne wyobrażenie tej gry w momencie, kiedy o niej usłyszałem. I teraz zupełnie inne wyobrażenie, jak mi o niej opowiadasz. Bo ja faktycznie myślałem, że ten Atlas Fallen to będzie taka jakaś gra, taka action RPG, w której po prostu sobie chodzisz, bijesz potworki i właściwie wychodzi mi z tego taki trochę nowy Forspoken nawet wręcz. Co jest może trochę dla niektórych absurdalne, no ale cóż. Więc to jest w sumie dobry znak. Jeżeli to faktycznie są takie elementy bardziej z The Surge, no to mi się podoba to.
To jest takie właśnie, takie bardziej lightowe The Surge. Nie jestem pewien, ale chyba mi gdzieś mignęło, że w menu już tej becie, w tej przedpremierowej wersji, bo tam był jeden poziom dostępny, taki godzinny, ponadgodzinny fragment z późniejszej fazy kampanii, ale były poziomy trudności do wyboru.
Okej. Okay.
Więc no to już tak pokazuje, że to już nie jest Souls-like, no bo w Souls-like'u poziomy trudności no to też raczej nie za bardzo. Chyba, że w górę. No bo to tak, w Sekiro mieliśmy przecież, w Dark Souls 2 też była opcja zwiększenia sobie wyzwania na starcie, no ale żeby sobie ułatwić, więc no to nie.
No właśnie.
Jakby ktoś chciał więcej o Atlas Fallen sobie poczytać, to już są wrażenia na gramie dostępne.
No, tak. To warto sobie przeczytać. No dobra, bo tak nasz czas gonia, mieliśmy o tym Diablo 4 więcej gadać ogólnie. I teraz tak się zastanawiam tak naprawdę, o czym tak naprawdę powinniśmy porozmawiać w przypadku Diablo 4. Bo w zasadzie, tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, trudno jest tak naprawdę oceniać Diablo 4 pod kątem bety jako takiej, no bo to jest jednak beta.
Znaczy tutaj niby to wszystko, co pokazano nam, to jest w tej grze, ale nie wiadomo, ile się do czerwca zmieni, czy te poziomy doświadczenia na przykład nie wbijają się zbyt szybko, bo miałem takie wrażenie, że w becie, gdzie był prolog i pierwszy akt, można było awansować maksymalnie na 25 level.
No właśnie, bo to jest też tutaj ważna rzecz, którą powinniśmy zaznaczyć. 25 poziom, od 50 były zaznaczone już poziomy paragonów i to już jest takie dość zaskakujące, bo jakby nie patrzeć. Kurczę, ja miałem takie wrażenie, jak grałem sobie w ten pierwszy akt, tylko i wyłącznie w pierwszy akt, to miałem wrażenie jakby kurczę, tutaj było tego dużo do roboty. Jak było tutaj, wiesz, tak dali nam duży kawał gry do sprawdzenia i przetestowania właśnie.
No właśnie z jednej strony tak, ale jak sobie oddaliłem tą mapkę świata, żeby sobie tam zobaczyć, co tam jest, to pojawiły mi się zadania z takim dopiskiem, że nie możesz ich wykonać w tej wersji gry już, tam gdzieś oddalone bardziej.
Tak, to jest inna historia, no. Ale to właśnie mówię, jak tak sobie patrzyłem, to kurczę, ile ja grałem, ja zaraz sobie sprawdzę na szybko, jeśli chodzi o to, ile mam godzin. I ja ogólnie jeszcze też nie sprawdziłem wszystkiego. No to ja miałem 10 godzin w becie na to, ile grałem jedną postacią. To jest sporo, a ja tak naprawdę latałem głównie właśnie, wiesz, robiłem zadania poboczne, robiłem dungeony, robiłem główny wątek, tak, i tak dalej, i tak dalej. Powiem ci, że to jest i tak dużo, jak na beta testy i to nie było takie, jak na przykład, nie wiem, było w przypadku beta testów Diablo 3, gdzie tam faktycznie dobijałeś do któregoś tam poziomu i więcej nie było co robić. Bo tam tak było. Tutaj po prostu było co robić. było czego szukać.
No tak.
I ten teren też był taki całkiem duży. Jak sobie spojrzałem na mapę i gdzie ja mam chodzić, to było takie, co? Tak daleko?
A fajne jest to w ogóle, bo tego w Diablo wcześniej nie było, że możesz sobie na tej mapce ustawić znacznik, gdzie cię prowadzi takim jakby GPS-em trochę.
To jest jedno, plus tak naprawdę teleporty, właśnie to, wiesz, przeskakiwanie z miejsca na miejsce po mapie i w ogóle wiele elementów takich. To najlepsze porównanie Diablo 4 w tym momencie, które przeczytałem, to było porównanie do Destiny. Bo tak naprawdę, jeżeli się spojrzy na to, w jaki sposób aktualnie Diablo wygląda i jakie są te mechanizmy właśnie takiego wspólnego świata, zadań, eventów, które się pojawiają w świecie gry, czy tam dungeonów, innych tego typu spraw, to strasznie przypomina Diablo. Nie Diablo, tylko Destiny. Mhm. I wiesz, jednym to przeszkadza, innym to się bardzo podoba, ale mimo wszystko ten świat jest żywy i trochę tak jak wchodząc do Diablo 4 czułem się jak swego czasu grałem w MU Online. Że są raz jacyś ludzie, są jacyś klanowcy, są jacyś spoceńcy, są jacyś tacy i właściwie wiesz, wszyscy po tym, ten świat żyje po prostu. I to jest fajne, to mi się podoba. To co mi się średnio spodobało w tym momencie, chociaż to było widoczne później. Tak jak już miałem tam powiedzmy miałem 19-20 poziom, a przeciwnicy byli gdzieś na 18. To jest faktycznie fakt, że mimo że poziomy przeciwników i gracza są zbliżone, to w pewnym momencie czujesz, że duża liczba przeciwników jest w stanie ci zrobić dużą krzywdę. I trzeba jednak taktycznie do tematu podchodzić, bo nawet walka z bossem jeden na jednego potrafi, kurczę, stawić czoła. I to też już o tym wcześniej mówiliśmy, że tak naprawdę te walki z bossami różnią się od tych, które były na przykład tam w Diablo 2 czy 3, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, wiesz, i albo naciskać cały czas potki, albo robić dodge. Tylko po prostu trzeba taktycznie do tego podejść i trochę, no, zarządzać.
Tak, trochę pomyśleć trzeba. Ja w jednej walce z bossem miałem spore problemy, pamiętam. To poszedłem sobie porobić trochę poboczne questy, trochę dopakować postać, ale w międzyczasie się rozglądałem, czy nie ma tu jakiegoś koopa może, nie?
Mhm. Ale jakoś... ja ci powiem, że wiesz co, chyba największe problemy, jeżeli chodzi o starcia, to chyba miałem z tym takim jakimś Red Baronem, czy coś w tym stylu. Mhm. I on, tam dało się go w bardzo łatwy sposób wykołować stojąc za filarem. Trochę się czułem, jakbym grał w Bloodborne'a.
Taki ale motyw jest... był w tym, w Demon's Souls był taki motyw z bossem. Ale nieważne.
Tak. No ale tak czy inaczej trzeba było tam troszeczkę, wiesz, jednak pokminić, trzeba było, wiesz, zarządzać tymi miksturami. No bo jednak mimo wszystko, o ile bossowie tam, jeżeli ktoś widzi na górze, tam przy pasku zdrowia bossa są takie trójkąciki, one zaznaczają, kiedy z bossa wyskoczą dodatkowe mikstury życia. Mhm. Bo tam każda postać ma, czyli postać ma 4, potem chyba to można ulepszać, w zależności od poziomu, znaczy tam jest taki
tak,
taki
trzeba mieć odpowiednie surowce i tam odpowiedni level, to sobie możesz ulepszyć wtedy.
Tak.
Ale właśnie fajne jest to, że te pionki nie są tak jak w Diablo 3, nieograniczone.
Albo tak jak w Diablo 2, że masz ich całą masę w plecaku i...
Tak, i spamujesz nimi ładujesz. Tylko. Tak.
Tak, bo to nie o to chodzi. Mimo wszystko jednak jest trochę więcej tego skilla potrzebne, czy to jeżeli chodzi o wykorzystywanie umiejętności, czy też ogólnie tak o jakieś tam starcia. Bo ogólnie te starcia mam wrażenie, że są o wiele bardziej atrakcyjne właśnie pod względem różnych możliwości przeciwników. Bo to okej, dalej jest na zasadzie, że walczysz z jakimś tam takim przeciwnikiem, który ma dużo, wiesz, dużo życia. Natomiast koniec końców, mimo wszystko trzeba do nich też jeszcze sposobem. Nie do wszystkich, ale do wielu.
Taka dziwna myśl mi przyszła do głowy, że zagrałbym sobie w takie Diablo 4 z tą mechaniką, która jest, z tym dodgem takim trochę ograniczonym, z tą ograniczoną liczbą potionek, z takiego spin-offa z trzeciej osoby.
No, to wiesz co, to kiedyś, kurczę, coś takiego widziałem chyba.
To by było ciekawe. Tak, bo ta gra jest, tak jak pisałem w wrażeniach swoich, ta gra jest taka właśnie wolniejsza, bardziej taktyczna, kurczę, fajnie to wychodzi.
Ale wiesz, ale motyw jest też taki, mówię, że to jest o tyle, wiesz, i, znaczy ty, kurczę, już wiem, jaka gra mi się przypomina, dobra, już wiem, Hellgate London mi się kojarzy.
A tak, ale...
To w zasadzie pamiętam, jak to wtedy mówiono, że to jest Diablo...
Tam był widok trzeciej osoby?
Tak. Był widok trzeciej osoby, mówiono o tym, że to jest Diablo w Londynie. Ja pamiętam to dawno temu.
A, kurczę, da się to gdzieś jeszcze kupić?
Może? Nie, to wyszło chyba nawet na free to play, ale ostatecznie chyba to uziemiono. Jeśli jest, kojarzę.
Jest na Steamie i jest w promocji za 3 dyszki.
A, jednak nie uziemione.
Wow, to już wiem,
no, co proszę.
To wiem, co będę grał niedługo.
No tak czy inaczej, ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę trudno jest właściwie wziąć i powiedzieć, że w tym momencie o, Diablo 4 złe, bo to, bo tamto, bo tak naprawdę to nadal jest beta. Okej, okay, ten przyrost poziomów jest zdecydowanie za szybki, nawet na weteranie. Mhm. Przyrost przedmiotów również, ja uważam, że te wiesz, czy to rzadkie, czy to legendarne, pojawiające się właściwie od razu, od ręki, to jest też taki trochę problem, bo o takich przedmiotach to raczej bym myślał dopiero gdzieś na wysokości drugiego, trzeciego aktu, więc te loot ratio jest też troszeczkę, mam wrażenie, skopane. Oczywiście, wiesz, widać było również jakieś tam takie błędy techniczne typu niewidzialna ściana czy coś, ale to się zdarza, tak, to są beta testy. Optymalizacja na konsolach była ok. Nie wiem jak na pecetach.
Na pececie coś tam czasem się działo, ale nawet nie chcę o tym mówić jakoś szczególnie, tak wiesz, więcej, no bo to beta, ale no dało się grać komfortowo, powiem tak, nie licząc tych sytuacji, kiedy jakoś tam losowo po prostu gra zdecydowała, że się wywali, trzeba było się przelogować. Na szczęście akurat w takich momentach bardzo często miałem szczęście, bo nie było kolejki do serwera, bo grałem w takich godzinach dość dziwnych właśnie, żeby tego uniknąć, żeby jednak coś tam pograć i napisać, niż oglądać ten napis, że pozostało 90 minut, ale no optymalizacja jak na betę to jak najbardziej w porządku.
Znaczy ja wiesz co, ja ci powiem, że ja mam takie wrażenie, że to była chyba tak naprawdę, to był tak naprawdę urok pierwszego dnia, bo ja tak naprawdę specjalnie sobie w piątek odpuściłem, żeby nie grać, bo wiedziałem jak to się skończy, chociaż pod koniec dnia jakoś tam sobie wiesz, włączyłem, poczekałem i zalogowałem się. Ale już następnego dnia nie było tego problemu, właściwie udało mi się od razu zalogować, więc to po prostu był ten taki szok premierowy, nie? Właściwie ja myślę, że na premierę Diablo 4 też będzie podobnie, że wiesz, kupiłeś grę na premierę, ale lepiej sobie zagraj od jutra i nie jestem jakoś ultra wielce zaskoczony, natomiast koniec końców, jeżeli ktoś się zastanawiał, czy kupić Diablo 4 na przykład na konsolę, to powiem zupełnie szczerze, granie na konsoli było dość komfortowe. I tyle. Zdecydowanie fajnie mi się grało, nie narzekałem jakoś wielce na to, że wiesz, jakieś tam problemy z graniem na padzie czy coś, czy musiałem jakieś, wiesz, skomplikowane akrobacje na padzie robić, żeby w ogóle to wszystko działało, bo mimo wszystko ta gra po prostu działała.
Znaczy ja grałem na pececie, ale w sumie też tak jakby na konsoli, bo na klawiaturze i myszce nie grałem, się ograniczyłem do pada w tych beta testach tylko. Przynajmniej na razie. Może sobie potem jeszcze sprawdzę, jak to tam na klawiaturze i myszce śmiga.
Znaczy to, ale co mi się najbardziej, powiem ci, że jeszcze taka rzecz, która mi się najbardziej podoba w tych beta testach Diablo 4, to jest to, że znaczy ogólnie w Diablo 4 w tym momencie jest to, że jest zabawa perspektywą i cutscenkami. Coś, co mi się bardzo tutaj podoba, bo o ile tam dobrze pamiętamy, czy to było w Diablo 3, czy to było w Diablo 2, to głównie mieliśmy właśnie cutscenki, no i tak naprawdę głównie widok, ten widok taki z góry, no nie? Taki jak zwykle. Mhm. Natomiast tutaj Blizzard bawił się perspektywą.
Ktoś z Blizzarda chyba tutaj sobie trochę pograł w Baldur's Gate 3 we wczesnym dostępie.
Możliwe, bo tak naprawdę wiesz, tutaj wiesz na przykład to, że cutscenki pojawiają się właśnie z perspektywy gry, tak właściwie, taki na przykład pojawia się tam jakiś bohater czy coś, nie, sobie tam rozmawiają, albo na przykład wiesz, jest przybliżenie kamery właśnie na rozmowę między bohaterami, ci bohaterowie są o wiele bardziej szczegółowi niż jeszcze ten, wiesz, cutscenki takie filmowe też są, tylko one też są kurczę z poziomu gry, one nie są nagrywane, nie wszystkie. Powiem szczerze, że to mi się podoba. To jest takie odświeżenie w tej formule, bo mówię, bo nawet ta scena na początku rozgrywki, ta właśnie w kościele, co była, powiem szczerze, że kurczę, no zrobiła na mnie duże wrażenie. Okej, okay, no graficznie nie jest to, wiesz, graficznie to nie są wodotryski, wiesz, na wysokościach, nie wiem, załóżmy graficznego, graficznej fairy bar w Horizonach czy w czymś, tak?
No nie. Ale takie miałem poczucie, trochę, jak oglądałem te filmiki na początku, że stary dobry Blizzard wraca.
No, tak. Ale wiesz co, powiem ci, że było takich kilka kadrów, wiesz co, w trakcie cutscenek czy innych tego typu sytuacji, że kurczę, wziąłem, nacisnąłem capture, w sensie ekranu i mówię, kurczę, ładne. Więc wiesz, dało się tam zrobić fajne te cutscenki, wiesz, no mówię, to nie są graficzne wodotryski, ale mimo wszystko wygląda to całkiem spoko. Dlatego właśnie mówię, tutaj też chyba dużo działa właśnie fakt, że to nie jest w tym momencie takie właśnie bardziej kolorowe, żywe, tak jak to było w przypadku Diablo 3, tylko mimo wszystko jest to bardziej takie właśnie stonowane, zimne, nadal są kolory, żebyśmy, jeżeli ktoś, kurczę, chcesz zagrać, żeby Diablo nie było kolorowe i żeby ten, no to po prostu niech sobie włączy tryb czarno-biały. To są właściwie to, o czym my tutaj będziemy gadać. Ale prawda jest taka, że wiesz, całość po prostu tutaj ze sobą dobrze gra. I tyle. Nawet jak są te zmiany kolorów pancerzy, to też na przykład, wiesz, one są kolorystycznie dobrze pasujące. I tyle. Tutaj wszystko dobrze gra, zobaczymy jak to będzie później, no i zobaczymy jak to będzie na premierę, bo ja myślę, że tutaj wszyscy będą chyba czekać najbardziej na to, wiesz, jak to będzie wyglądało na premierę i wiesz, jak to będzie wyglądało w endgame'ie. Bo o ile, wiesz, ta pierwsza faza zabawy, to wiesz, w tym momencie możemy powiedzieć, że zapowiada się całkiem spoko. Tak potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało, wiesz, po przejściu kampanii i gdy już, wiesz, dojdziemy do tej drugiej warstwy rozgrywki, która tam, wiesz, wejdą sezony, inne tego typu dodatki, nie? Bo to jest w sumie najważniejsze i też chyba dla wielu osób, tych, które grały w Diablo 3, to chyba będzie taka najważniejsza atrakcja z tego wszystkiego.
Dlatego teraz można w sumie, znaczy można, ludzie trochę narzekają na to, że te przedmioty wypadają za wcześnie, że ten system nabijania poziomów jest za szybki i na parę innych takich rzeczy, które się pewnie zmienią, a tak naprawdę patrząc na tą betę, no to można ocenić tak właściwie to zawiązanie fabuły, które jest bardzo ciekawe, takie intrygujące. Można powiedzieć więcej o systemie walki, który też jest świetny, i ocenić przynajmniej na podstawie tego fragmentu, który widzieliśmy, grafikę, a cała reszta, no to potrzeba kilkudziesięciu godzin, żeby coś więcej powiedzieć na ten temat.
No dokładnie tak, chociaż widzisz, no to jest właśnie to, że ja na przykład prawie 10 godzin, na pewnie drugie 10 godzin spędzę pewnie grając nekromantą w kolejnej beta testach, bo przyznam się, że najbardziej czekam na nekromantę. I dlatego, że grałem nekromantą w dwójce, grałem w nekromantą w trójce, to też czekam właśnie na to, jak się pojawi nekromanta w czwórce. Cieszy mnie, że się pojawia od razu, nie jako dodatek. Natomiast, wiesz, jeszcze tak naprawdę tutaj trzeba byłoby się zapytać po prostu o doznania osób, które grały innymi klasami tak niż ten. Bo ja grałem czarodziejką i grało mi się całkiem dobrze, tak? Niektórzy na przykład narzekali na grę barbarzyńcą.
No ja gra,
trochę nie czuć tego uderzenia tych ciosów, tak? Więc tutaj w zasadzie pytanie do was, jeżeli jesteście i słuchacie i do tego momentu dotrwaliście, jakie są wasze wrażenia z beta testów Diablo 4 i jakimi postaciami graliście, czy wam się podobają zestawy umiejętności, bo ja przyznam się szczerze, że na przykład grając w czarodziejką, jak zrobiłem sobie jeden zestaw, to właściwie go się trzymam i nawet nie eksperymentowałem jakoś mocno, bo jak zacząłem patrzeć na resztę skilli, doszedłem do wniosku, że bez sensu.
Czy ja grałem barbarzyńcą, ale nie potrzebuję takiego, tak jak mówisz, stąpnięcia i tak dalej. Po prostu słabo mi się gra w action RPG albo w ogóle w tego typu gry z jakimiś czarami, łukami na dystans. A w Diablo to już w ogóle czasem komicznie wygląda, bo grasz sobie jakimś tam łowcą demonów, masz ten łuk, ale przeciwnicy stoją tam 20 cm od ciebie i celujesz im tym łukiem w czoło. No to no. Takie, nie.
Ja też nigdy nie lubiłem grać postaciami z łukiem, ale przykładowo w Diablo 2 zazwyczaj lubiłem grać sobie na przykład nekromantą i cały czas włócznia z kości, tak cały czas.
A jeszcze nekromantą jak najbardziej, tak, to się można pobawić
fajnie. No i sobie tam golem chodził, wiesz, tam sobie chodził, bił przeciwników, bo lubił, nie? I właściwie tyle tak wyglądało moja zabawa w Diablo 2, nie? Więc tak.
Jeszcze krzyżowcem może, ale chyba w Diablo 4 przynajmniej na razie nie będzie.
No właśnie, na razie nie będzie krzyżowca, co też trochę mnie zaskakuje.
Znaczy tam, wiesz, to ma być gra usługa i tam jest duży potencjał na jakieś dodatki.
Oj, tak. Jak wiesz, to z tego sezonowo wejdzie i w ogóle, ja myślę, że oni tutaj, no, jestem, też, to jest też taka jedna z tych rzeczy, która chyba najbardziej wszystkich, no, frapuje i myślę, że wszyscy teraz tak właśnie czekają na takie informacje na temat tego, jak te mikrotransakcje oraz sezony będą wyglądały, bo...
Tak, a potem będzie taka sytuacja, że krzyżowy jest tylko teraz za 10 euro i ludzie będą kupować.
Znaczy, wiesz co, za 10 euro też jest pół biedy, gorzej jak to będzie za 40 euro, nie, i będzie, wiesz...
Nie,
z tego jeszcze jakiś dodatkowy wątek fabularny i inne tego typu sprawy.
Znaczy nie, miałem na myśli samą klasę postaci.
No, znaczy wiesz, no, ja myślę, że tutaj też pewnie będzie dochodził do tego jakiś dodatkowy wątek czy coś w tym stylu. Będzie to po prostu jako...
Trochę jak ten
mniejszy... Ciśnie mi się na usta, kurczę, Destiny, bo to podobne jest do Destiny, że wiesz, wypuszczą dodatek, nową klasę.
Tak, trochę jak mniejszy dodatek, przecież był też z nekromantą do Diablo 3.
Tak, właśnie o tym mówię, oni coś wykombinują, to nie jest tak, że nie, ale mimo wszystko zobaczymy, tak jak mówię, no wcześniej trochę takie były umiarkowanie nakręcony na Diablo 4, to przyznam się szczerze, że teraz nie mogę się doczekać premiery. To jest takie... No, po prostu to jest Diablo, no. To jest tak, jak powiedział to powiedział kolega, z którym ostatnio rozmawiałem. Nie wiem, czy Kiko nas słucha, ale jeżeli nas słucha, to go pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Ogólnie powiedział, że czy Diablo 4 musi wyjść? Nie. Czy fajnie, że wychodzi? Fajnie. W zasadzie to jest najlepsze podsumowanie Diablo 4, bo tak naprawdę na świecie hack and slash Diablo 4 nie ma komu czego udowadniać. To nadal jest marka, która jest mocna mimo wszystko, mimo pewnych problemów, które doświadczyła trójka, mimo wszystko, że wiesz, Diablo 2 Resurrected sprzedało się całkiem dobrze i ludzie też grali i nawet mówili, że fajnie się gra. To Diablo nie ma czego udowadniać, wiesz.
No, absolutnie nie, wiesz, tak patrząc obiektywnie, nie podając tytułów, można się zastanawiać, pewnie są lepsze hack and slash niż Diablo, raczej na pewno, ale no tutaj jest taka siła marki, że i tak wszyscy w to będą grali.
Dokładnie, to jest taka jedna z tych gier, magnesów, które po prostu wezmą, ściągną wszystkich i też to jest taka gra, która... Ja nadal będę mówił jedną rzecz, że jakby w tamtym roku, kiedy zostało zapowiedziane Diablo Immortal, zostało zapowiedziane Diablo 4, to prawdopodobnie, wiesz, byśmy mieli efekt motyla. Może być ten świat związany z Blizzardem by trochę inaczej wyglądał i tych kontrowersji byłoby trochę mniej. Nie wiem, chciałbym w to wierzyć.
To na pewno, jakby ta kolejność zapowiedzi, już nawet nie kolejność premier, ale kolejność zapowiedzi była inna po prostu.
Chcę wierzyć, cholera, w to, że w Blizzardzie może być lepiej od wielu stron, tak? Że po prostu może jakieś zmiany nastąpią, a może nie, zobaczymy, no tak czy inaczej, wiesz, na razie cały czas obserwujemy. Ja myślę, że wielu graczy po prostu na Diablo 4 czeka. Natomiast tak jeszcze właściwie na koniec, tak sobie myślę, żebyśmy do tego Elden Ringa, bo no, widzisz, cały odcinek nie mówiliśmy nic o Elden Ringu.
Coś tam jakieś Dark Souls śmignęło, ale to było uzasadnione.
Ale nie było, więc... Bo tutaj w ogóle trzeba pamiętać o tym, że to już pierwszy rok minął od premiery. No i tutaj są takie fajne statystyki.
Tak to szybko leci, proszę pana. Tak to szybko leci wszystko.
Tak. Ogólnie tutaj From Software podzieliło się statystykami odnośnie Elden Ringa. I ogólnie rzecz biorąc, jest to tak dość ciekawe, bo ja powiem szczerze, że na przykład jak sobie zobaczyłem top 5 bossów, w sensie, jeżeli chodzi o próby podejścia do bossów, to łącznie zostało podjętych prawie 6 miliardów podejść do bossów. Z czego najwięcej na malenie.
Tak, 329 milionów prób w ogóle, to jest jakiś kosmos.
Tak.
Ale to też jest o tyle ciekawe, jak ktoś nie grał w Elden Ringa i chciałby spróbować. Po pierwsze, to jest opcjonalny, bo to też jest ciekawe, że tyle osób zdecydowało się
mimo wszystko spróbować. Ja jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Ja myślę, że wszyscy chcieli spróbować, to po pierwsze. A po drugie, mam wrażenie, że tutaj wiele z tych prób to była próba również złapania Let Me Solo Her, żeby przyszedł i pomógł.
A to możliwe.
Zobaczenie legendy w akcji, bo ogólnie to na 100% tak to mogło wyglądać. Tak. Ale wiesz co, powiem ci, że tutaj ta statystyka jest o tyle ciekawa, że...
Znaczy, ciekawa w ogóle jest mechanika tego bossa, może od tego bym zaczął.
Znaczy, wiesz co, mechanika mechaniką. Ja bardziej chodziło mi o to, że kolejność tych bossów, jeżeli chodzi o próby, to jest fenomenalna, bo na przykład tak, masz Malenie, która ma najwięcej, potem masz Margita, który jest właściwie jednym z pierwszych bossów w grze.
I tak i nie.
No i tak i nie, ale dobra, to już dobra, już bądź nerdem gdzie indziej. Pasuje. Potem mamy Limgrave Trees Sentinel, to właściwie mnie nie zaskakuje. Myślałem, że może będzie na drugim miejscu. Czwarty jest Radagon. To jest też właśnie ciekawe, że tych prób na Radagona jest na czwartym miejscu. To jest, wiesz, zobacz ilu graczy dotarło do Radagona.
Tak.
To jest też ciekawe, bo to jednak podjęcie próby to podjęcie próby i to oznacza, że właśnie do tego bossa właściwie wiele osób dotarło. To jest też dobry znak ogólnie na temat Elden Ringa. Natomiast piąty jest Radan. I to tak, jestem zaskoczony trochę, że Radan...
Czyli ja z jednej strony tak, bo Radan jest w pewnym sensie też opcjonalnym bossem, tak samo jak Margit. A jak mówisz o Radagonie, to jest o tyle ciekawa sytuacja, że Radagon jest, można powiedzieć, że przedostatnim bossem.
No tak, ale to mówię, no właśnie jeżeli chodzi o te podejścia i próby, to ja jestem trochę zaskoczony tym Radagonem, bo...
Tak, 148 milionów na finałowej walce, no to jednak, kurczę,
tak,
robi wrażenie.
Jednak, no robi wrażenie, bo to znaczy, że dużo osób tą grę prawie że próbowało skończyć. Więc to jest właśnie fajne. Ale na przykład też bardzo fajna statystyka jest na temat przyczyn zgonów. Ja przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony.
Co, grawitacja na pierwszym miejscu?
To znaczy, na pierwszym miejscu to są przeciwniki i NPC-owie. 69%. Nice. 15% to są status effects, czyli właśnie trucizna, Scarlet Rot i inne tego typu sprawy. 14% to są upadki z wysokości.
No to grawitacja to najczęściej
spadki,
chyba...
Tak, albo jakieś dziury. A 2% to jest śmierć przez innych graczy. I ja mam takie wrażenie, że ten procent jest zdecydowanie mniejszy niż był, w sensie w innych grach. Ja mam takie wrażenie, że tutaj, nie wiem, może mi się to myli, że w Elden Ringu to PvP jest takie mniej... Nawet jak sobie spojrzysz potem na ten, na statystyki samonów, jak mamy właśnie 20, mamy 88% to jest do koopa, a 12% to jest inwazja, to ja mam takie wrażenie, że w Elden Ringu to PvP jest takie trochę mniej zachęcające niż w przypadku Dark Soulsów, tak? Bo powiedzmy ludzie grający w PvP w Dark Soulsach jest zdecydowanie więcej niż w Elden Ringu.
Znaczy ja mam ogólnie takie wrażenie, że z każdej kolejnej gry From to PvP jest takie mniej atrakcyjne.
Mhm. No właśnie, więc ogólnie nawet po tym, że zrobiono ten dodatek z arenami, tak? Tak. Znaczy tą aktualizację z arenami. Także, no właśnie mówię, ale to też mnie nie dziwi, że do koopa dużo osób szuka w Elden Ringu, bo tak jak już kiedyś mówiliśmy, że gdyby Elden Ring miał taki tryb koopowy z prawdziwego zdarzenia, gdzie możesz sobie biegać tam powiedzmy w 3 osoby, to byłaby genialna gra.
To czy jest i taki się mod, trzymamy, gdzie można sobie w 2 osoby przejść całą grę bez takiego większego problemu.
No, więc tak, ogólnie to byłby całkiem fajny pomysł. I na przykład tutaj też mamy top 5 właśnie czarów i inkantacji. To już to sobie odpuścimy nazwy, bo ogólnie rzecz biorąc wiele osób, zapewne nawet jakbyśmy mówili po angielsku nazwy, to mało by skojarzyło. Ja jestem zaskoczony, że Rotten Breath jest dopiero 5. Mhm. Ale to dlatego, że ja z niego korzystałem i pomógł w wielu walkach z bossami. I dla wielu graczy, jeżeli chodzi o taki easy mode w Elden Ringu, to Rotten Breath jest jednym z tych czarów, które pomagają w starciach z bossami.
Znaczy ogólnie te wszystkie czary tutaj, co są na tej liście, są przynajmniej były, z tego co patrzyłem jakiś czas temu, mocno przesadzone.
Tak, no ja pamiętam, że chyba właśnie Glintstone Pebble chyba był właśnie jakoś tam przekręcony. Mhm. No ale tak czy inaczej Rotten Breath pamiętam, że ja specjalnie zrobiłem detour w Elden Ringu tylko po to, żeby zdobyć tego Rotten Breatha, bo po prostu on był strasznie pomocny w walkach z takimi no przeciwnikami, którzy po prostu, wiesz, możesz sobie biegać wokół niego, on po prostu ginie, więc... No, tak, to pamiętam. No, tyle prób grania w Elden Ringa, ja jestem naprawdę w szoku, że ta gra po prostu...
Znaczy, ta gra zachęca do tego przede wszystkim, żeby próbować, bo mamy tego koopa takiego fajnego, do tego są ci pomocnicy w formie, tak jak to mówię, przedmiotów, że nie musisz tam nikogo wzywać, tylko sobie używasz przedmiotu za manę, zdaje się, w trakcie walki i możesz sobie tam przyzwać pomocników. Do tego są NPC przed różnymi arenami. No i ta gra z jednej strony jest bardzo trudna, przynajmniej w końcowej fazie, zwłaszcza tam, tego głównego wątku. O opcjonalnych bossach już nie wspomnę, niektórych, tak jak Malenia właśnie. A z drugiej strony robi wszystko, żeby w każdym fragmencie zachęcić gracza do tego, żeby jednak spróbował swoich sił z tym bossem.
Tak, i właśnie to jest, właśnie dlatego ja też cały czas podchodzę do tego, że Elden Ring to jest tak naprawdę gra, która może zachęcić wiele osób do spróbowania swoich sił z Souls-like'ami jako takimi. I to jest właśnie też niesamowite, że udało się From Software połączyć casualowe z nie do końca casualowym. Że to nadal to jest Souls-like z krwi i kości od From Software, ale mimo wszystko jest na tyle przyjazny do grania i zachęcający, że nawet osoby, które kompletnie nie grały, wiesz, w takie gry i trzymały się od nich z daleka, po prostu zaczynały grać i po prostu, wiesz, tonęły w świecie. O, w ten sposób. Mhm. I to jest super. I wiesz, ja się właśnie z tego najbardziej cieszę, że to może być po prostu ten tytuł, który może zachęcić ludzi do grania w takie gry. I fajnie, bo mimo wszystko, wiesz, no są inne tytuły, które są przystępniejsze, mniej przystępne. Przykładowo Code Vein i Wulong, o których rozmawialiśmy ostatnio. Natomiast ogólnie, no, cieszy mnie po prostu to, że From Software udało się znaleźć taki złoty środek dla wszystkich.
No, oni też jednocześnie
to się nie zdarza często.
Jednocześnie pokazali, że nie trzeba, tak jak wszyscy, tak jak niektórzy chcieli dodawać tego niskiego poziomu trudności, tylko można podejść do tego zupełnie inaczej, w dużo fajniejszy, ciekawszy sposób.
Dokładnie tak. Dokładnie tak i właściwie z jednej strony nie jest to żadna, wiesz, nie jest to żaden problem dla weteranów Souls-like'ów, a z drugiej strony jednak na tyle takie zachęcenie dla innych graczy, żeby mogli na spokojnie bawić się w grze właśnie, która tak naprawdę no, była dla nich w jakiś tam sposób trudna do, wiesz, do sprawdzenia, tak? Bo nawet jeżeli sobie przypomnę statystyki z Dark Souls 3, gdzie tam, wiesz, na PlayStation był ten taki moment, kiedy właściwie bardzo duży procent graczy nawet nie doszedł do pierwszego ogniska.
W Dark Souls 3?
Tak, w Dark Souls 3.
Że Dark Souls 3 ma, tak moim zdaniem, jeśli chodzi o obowiązkowych bossów, takich pierwszych, no to ma chyba najtrudniejszą walkę mimo wszystko, jeśli chodzi o wszystkie.
Tak, ale ja mówię o pierwszym ognisku, wiesz, bo tam są dwa ogniska. Pierwsze jest od razu po wyjściu z tej niecki, a potem jest.
W ogóle, to pierwsze ognisko mimo wszystko można jakoś tam ominąć, idąc do tego bossa.
Można... No, więc ogólnie, wiesz, ogólnie rzecz ujmując, ja byłem zaskoczony, że ludzie nawet do tego pierwszego ogniska nie dochodzili. Bo potem jest walka z Judexem Gundyrem, to my wiemy, ale... Pierwsze ognisko, tak? Mhm. I wiesz, już niektórzy po prostu odbijali się od pierwszego ogniska. Znaczy, no wiadomo, jak tam pójdziesz w prawo, no to masz tam tego, nie?
No tak, ale no to nie trzeba tam jakiegoś, nie wiem, być... Znaczy widać po prostu, że to jest opcjonalne miejsce i można zupełnie indziej, gdzie indziej iść.
To jest inna historia, wiesz, ale to tak czy inaczej, no... Dla mnie to było duże zaskoczenie, że tyle osób po prostu nawet nie dotarło do pierwszego ogniska i nie odpaliło go. Znaczy, oczywiście, wiesz, to możemy powiedzieć, że może część po prostu szła jakoś tam skrótem albo po prostu omijała je, ale koniec końców to i tak jest szok. Nie? Że było tyle procent, a tutaj w Elden Ringu mamy nie dość, że wysokie liczby, to jeszcze wysokie liczby, wiesz, no prób na bossach, którzy są bardzo opcjonalni, a jeżeli sobie spojrzymy na tego Radagona, no to mimo wszystko ile prób było podjętych w ogóle skończenia gry. Więc to jest coś niesamowitego, tak? No. Także to chyba tyle. Jedyne co ewentualnie...
Jak jeszcze nie graliście w Elden Ringa, to grajcie.
Tak, a ewentualnie jeszcze tutaj taka informacja dla wszystkich, bo pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać w kolejnym podcaście. Jeżeli ktoś, nie wiem, są tam dwie, trzy osoby, które oglądają wrestling i chciały kupić WWE 2K23, to warto. Tak mówiąc zupełnie szczerze, od kilku dni gram i jestem zajarany jak głupi, więc no będzie taka dość soczysta recenzja na gram.pl już niedługo, bo taka uważam, że to prawdopodobnie najlepsza odsłona serii. Tak. No może nie na pięć stron, tak jak w przypadku Destiny.
Zależy, ale, jak sobie podzielisz.
Tak, ale ogólnie uważam, że kurczę, jak w ubiegłych latach nie miałem do czego się przyczepić, tak, znaczy jak miałem się do czego przyczepić i regularnie to robiłem, tak w tym roku, to jest naprawdę niewiele takich elementów, które tutaj, no więc tak. Jeżeli komuś brakuje takiej właśnie bijatyki, w ogóle ogólnie ten rok będzie takim rokiem bijatyk, bo z jednej strony mamy właśnie, zaczynamy od WWE 2K, który teoretycznie jest bijatyką, nie ma co tutaj gadać. Będzie Street Fighter, będzie prawdopodobnie Tekken, będzie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi nowy, więc no tych bijatyk będzie dużo. Będzie dużo i...
Będzie o no, czym tutaj gadać.
Brakuje tutaj jeszcze, wiesz, do Świętej Trójcy jeszcze brakuje, żeby, nie wiem, jakiś dodatek do Guilty Geara się pojawił albo coś, albo Soul Calibur 7, nie? To, żeby było jeszcze zabawniej, więc tak czy inaczej jest dużo fajnych rzeczy, także no cóż. Zobaczymy, jak to będzie po drugich beta testach Diablo. Ewentualnie będziemy jeszcze o tym wspominać kiedyś. Także tak. No to chyba tyle. Dziękujemy wszystkim i
dziękujemy do usłyszenia, za dzisiaj.
Nie wiem, tak, do usłyszenia niebawem.
Tak, do zobaczenia wkrótce. Znaczy do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.